to już zaczynamy, czy chcesz coś tam opowiedzieć o życiu?
No, nie wiem, wiesz co, możemy o życiu, wiesz. To chciałem wziąć udział w półmaratonie w sobotę i chyba nie wezmę.
To dobrze.
Czemu?
Bo się spocisz.
Lubię w ogóle.
Ja... Jesteś, no ja wiem.
No, to przyjemność mi sprawia.
Zmęczenie.
No wiesz, endorfiny te sprawia, jak lecę 10 kilometrów i na 10 kilometrze jestem w stanie przyspieszyć, to jest złoto, nie? Szkoda, że mnie mój nauczyciel z WF-u, ze szkoły średniej nie widzi, nie? Jak w tym całym momencie. Także zmartwiony jestem, bo właśnie się okazało, także no szkoda.
No, to powiem.
Bardzo cię proszę.
Może powiem coś, zacznę tak oficjalnie. Bo trochę się boję dzisiaj nagrywać.
Dlaczego?
Bo jest iOS 7 w temacie.
Dobra, czekaj, no to będziemy to w drugiej części, tak? Jak już będziemy tutaj rzucać gromy, odżegnywać się i kupować Sony Vaio. A nie, dobrze. Sorry, na Macie wszystko w porządku. Jak będziemy kupować Samsunga Galaxy S3 albo S4 z komputerem, wszystko jest dobrze.
Postaram się. No. Troszeczkę tak nie dramatyzować, dobra? Mhm. Jakbym za bardzo, to mnie...
Dobra.
Szturchnij. Dobra, zaczynamy. Pam! Witamy w 65. odcinku podcastu Magatka. Zazwyczaj jest to podcast o Apple, ale w tym odcinku... No nie wiem, będziemy mówić o jakimś systemie iOS 7... Nie wiem, co...
O produkcji landrynek.
Będziemy...
O hodowli nie o produkcji landrynek, o hodowli kanarków i o produkcji kwasu jakiegoś tam. Tak?
To jeszcze raz.
Dobra, jeszcze
Magatka.
Raz.
Magatka. Podcast o Apple. Tak, będziemy starać się dzisiaj mówić o Apple.
Tak, dobrze. Z tej strony wita was Michał Masłowski.
I Przemek Marczyński.
Dobrze, słuchajcie, zaczniemy od tego bardzo ważnej sprawy, o której będziemy dzisiaj kilkakrotnie wspominać, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest aplikacja MiniCRM. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. I zanim przejdziemy dalej, to chciałbym powiedzieć bardzo szybciutko, czym jest aplikacja MiniCRM. Znaczy w ogóle najprościej, jak siedzicie przed komputerem, to www.minicrm.pl, a MiniCRM, jak sama nazwa wskazuje, jest takim narzędziem, które ułatwia zarządzanie klientami we własnej firmie. Jak już mamy firmę, która zaczyna się trochę rozrastać, przybywa nam dokumentów, kontrahentów, współpracowników i przestajemy nad tym wszystkim panować, to znaczy, że jest czas na jakiś tam system CRM. I takim bardzo fajnym, prostym, takim powiedziałbym z wyglądu makowym. Tak, z wyglądu makowym jest bardzo fajnym systemem, jest mini CRM. Także posłuchajcie do końca dzisiejszej magatki, będziemy mieli dla was pod sam koniec niespodziankę. Słuchajcie nas też dalej, ponieważ też pod koniec będzie obiecany w zeszłym odcinku konkurs, w którym będzie można wygrać kilka sztuk aplikacji Faktura. Nie wiem, czy widziałeś, Przemek, Faktura gdzieś tam pierwsze miejsce. Płatnych, Faktura Free pierwsze miejsce w bezpłatnych, także fajnie.
Czujesz tą siłę oddziaływania.
No tak, oczywiście i w ogóle ja dziękuję też bardzo słuchacze, drodzy słuchacze, że kupujecie fajne aplikacje. Trzeba wspierać polskich deweloperów, którzy jak piszą fajne aplikacje, to trzeba im pomóc.
Tak,
trzeba im pomóc. Zwłaszcza, no to użyteczna sprawa, przydaje się.
No i my dziękujemy też MiniCRM, który też nas dzisiaj żywi.
Tak jest. Dziękujemy.
Co na kolację.
Dziękujemy chłopakom z MiniCRM. To jesteście fajni.
A w tym odcinku będziemy podsumowywać WWDC, czyli konferencję Apple dla deweloperów. No, troszeczkę nas nie było.
No to zeszło nam, tak? Ja byłem na wczasach tydzień.
I dobrze, bo chyba tak troszeczkę okrzepnęliśmy po tym wydarzeniu.
Nie no, jakbyśmy nagrywali w dniu, jak to się to WWD, ten keynote jak się odbył, to ja bym tutaj krzyczał jak małe dziecko, lamentował i jest. A tak pozwoliło mi to troszeczkę z dystansem spojrzeć.
Ale reakcja jaka była na początku?
już tam już mam mówić, tak? Na początku mówimy o clou programu, tak? Gwóźdź programu to
Tak.
jest temat lata 2013.
Najbardziej wyczekiwana rzecz
Najbardziej
na
oczekiwana rzecz,
keynote'cie.
czyli dla mnie to oczywiście nowy OS X, żeby była jasność, ale tak w ogóle cały świat to czekał pewno na iOS-a, no i moja reakcja jest taka, kurwa mać, przepraszam, że tu klnęłam, to co to jest? To są te miesiące, nie wiem, pieszczenia ikonek, doboru kolor, to już? To teraz?
A ja
I wiesz,
stary.
i teraz patrz, dobrze, że czekaliśmy tydzień, bo to wiesz, jak to jest. Często w pierwszym odruchu się krzyczy, macha rękami, emocje
Tak,
i tak
tak,
dalej. Co
tak.
to jest? Mija czas, trzeba się przyzwyczaić i tak dalej. Czy przyzwyczaiłeś się do landryny kanark, do hodowli kanarków, że teraz Apple będzie zajmował się hodowlą kanarków?
Znaczy powiem ci tak, pierwsze jak oglądałem zrzut ekranu, to było.
Och,
A po chwili do mnie dociera myśl, ja muszę tego używać, bo
no
nawet przy
właśnie.
zakupie kolejnego telefonu, to ten system będzie wgrany i
I tak to będzie.
zacząłem łkać w poduszkę.
Nie, no, nawet założę się, że w CD, jak ktoś będzie miał jakiegoś jailbreaka zrobionego, to będą jakieś skórki, motywy, wiesz, takie, wiesz, upodobnić swój telefon do iOS 6.
Pamiętam, jak w
No.
ostatnim odcinku rozmawialiśmy i no, ty poddałeś wątpliwość to spłaszczenie ikon. Ja bardzo zaufałem panu Jonathanowi i powiedziałem, nie, no, nie można tego popsuć. Człowiek zna się na rzeczy. No i nie wiem, co mogę powiedzieć. Nie ufam mu już w kwestii designu. Jednak.
Mówiłem ci, że gość jest rzeźbiarzem,
Tak.
a nie
Nie no,
malarzem. Nie?
jak na stronie Apple'a oglądam film, w którym pan Jonathan przekonuje mnie do tego, że ta płaskość, ta surowość jest clue, jest takim no, esencją użytkowania smartfonów. To jest piękno. I widzę, gdy właśnie akurat tam jest tworzona ikona Safari. Nie wiem, koło wrysowane gdzieś w kwadrat i powoli tak konstruowana jest ta ikona. Przypomina mi się właśnie ze studiów walka z jednym z przedmiotów, w którym no, ciosaliśmy takie przestrzenne bryły i wyrywaliśmy tam jakieś półokręgi z niego. I muszę powiedzieć, że to ma się nijak do takiego designu dla zwykłego użytkownika. Jednak jak biorę telefon do ręki, to sobie teraz tak z perspektywy czasu, bo oczywiście każdy chciał rewolucji, ja chciałem bardzo tej rewolucji, to jednak ja wolę mieć taki ten, no nie wiem, skórzaną ikonkę, która przypomina mi coś namacalnego, co mam, leży mi na biurku, tak?
Dobra, wiesz co, Przemek, i też właśnie przypomnij mi, jak to będziemy, jak będziemy przy tym iOSie 7, bo ja proponuję, żebyśmy przelecieli tak mniej więcej chronologicznie.
Chronologicznie,
przyznam się, trochę
przepraszam.
nie pamiętam,
Emocje.
Nie pamiętam,
Emocje.
ale jak to się, ten keynote szedł, tak? W ogóle, tak pamiętasz, jak to było, że generalnie zaczęli
Zaczniemy
od
od najfajniejszej rzeczy,
tak,
która była
że była
pokazana.
jasność. Ja najbardziej, że czekałem na nowego OS X-a, no i jest nowy OS X, czyli teraz, wiesz, jest OS X Mavericks. Widziałeś, nie, ten żart, że będzie Sea Lion, widziałeś to?
Tak, tak, tak.
Tak, to było śmieszne. To było śmieszne. W ogóle chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy że największym, jednym z dużych zaskoczeń całego keynote'u było to, z jakim luzem, z jakim dowcipem i jakim polotem całość de facto prezentował Craig Federighi.
Wyrasta na speca od
Super.
prezentacji.
Super. Pamiętam, jak jakiś, nie wiem, rok temu, jak pokazywali Mountain Liona, jak on się pocił, wiesz, spocona koszula, ręce mu się trzęsły na
Tak, jak
myszce.
te gesty były pokazywane.
Tak, to mu nie wychodziło na tej myszce. Jedną ręką przytrzymywał myszkę i tak dalej. To w ogóle było, widać było, że chłop jest drugi raz na scenie i ta ręka mu się, wiesz, trzęsła z amplitudą centymetra. A teraz, no, wiesz.
Czuł się swojsko na scenie.
Tak, Steve'em Jobsem jeszcze nie jest. Tak, no umówmy się, Steve Jobs był, wiesz, mistrzem ceremonii, potrafił to zrobić po prostu genialnie, ale to Craig Federighi generalnie robił to rewelacyjnie. Rewelacyjnie. Naprawdę ta swoboda, z jaką to wszystko prezentował, bardzo mi się podobała.
I Tak naprawdę miał co prezentować.
No miał co prezentować, czyli zaczynamy od tego Mavericksa. To pierwsze dowcipy, takie komentarze na Twitterze. Widziałem, że kolejny system będzie się nazywał Iceman. Iceman, a kolejny będzie się nazywał, Jezu, już nie pamiętam. Czekaj, Goose. No tam było, jest kilka takich, że Stop Gana będzie. Stop Gana. No, no dobrze, przepraszam. Jak ci się podoba OS X Mavericks?
Najważniejsze,
nie Mac OS X, OS X Mavericks.
OS X. Najważniejsze, co z perspektywy czasu jakby obserwuję w rozwoju systemu operacyjnego na komputery stacjonarne, to jest fakt, że idzie w takim spokojnym rytmem, dodając po kolei nowe funkcje ciekawe, które tak naprawdę mamy możliwość skorzystania z nich poprzez aplikacje firm trzecich. I to jest no tak ewidentnie dostrzegalne już od praktycznie, nie wiem, wydaje mi się, że już Mountain Lion zaczynał powielać funkcjonalność aplikacji, które gdzieś tam można było kupić. I ten cykl jest powtarzany. I to jest chyba taki, co nie znaczy, że jest złe. To znaczy, że użytkownik, który siądzie za chwilę do komputera, całkowicie zielony, nowy, czy nie będzie musiał szukać jakichś nowych, ciekawych rozwiązań u firm trzecich, dostanie wszystko w pakiecie. I najfajniejsza rzecz dla mnie, ponieważ lubię porządkować swoje pliki i doceniam chyba najbardziej ze wszystkich możliwości Spooflight oraz inteligentne teczki, tagi.
Mam aplikację z jakiejś paczki, która nazywa się Tags, ale z nią coś było nie w porządku i odinstalowałem. Już nie pamiętam, coś tam nie działało tak, jak powinno działać. A
bo
teraz
problem
jest zaszyte w systemie.
I to jest super, bo zawsze problem z aplikacjami firm trzecich może być, niekoniecznie jest, że gdy wychodzi kolejna łata systemu, one często, jeśli były źle pisane, niezgodne z API, wyznacznikami Apple'a, mogły się gubić. I pamiętam, że przez pewien czas po prostu one były martwe, trzeba było czekać na aktualizację. Teraz mamy wszystko skumulowane w systemie i, no mówię, ta tendencja dodawania powoli nowych funkcjonalności, ona się sprawdza. I ja nie oczekuję, już po iOS 7 nie oczekuję rewolucji. Nie chcę rewolucji.
Już ci przeszło.
Już nie, jest tak. Już
było dobrze, jak było. My powoli tak, wszystko było w porządku.
Spokojnie kroczkami dodajemy nowe opcje, nowe możliwości. Tak, i to jest chyba najfajniejsza rzecz, która do mnie przemawia. Kolejną taką ciekawostką jest dodanie zakładek w Finderze. Finder to jest ten system, to środowisko, które zarządza plikami, i ono jest od wieków niezmienne. Gdzieś tam krążyły plotki, że będą podział dwóch kolumn, okna, możliwość, tak jak pamiętamy może z Norton Commandera, przeciągania plików, kopiowania. Tego jeszcze nie ma.
No forklift. To będzie rewolucja, ci powiem. Dual mode, taki dual panel, to będzie funkcja w OS X, tam wiesz.
Kolejnym.
Iceman.
Jestem o tym przekonany.
I zrobią z tego jeden z większych hit. Na razie są
feature'ów.
Tak, na razie są taby.
Tagi.
Taby.
Tak jest.
Taby i
zakładki
i full screen. Full screen w Finderach chyba też jest, tak? Tak. Znaczy, powiem tak, teraz tak bardzo ogólnie, to jeden z podstawowych zalet Mavericksa jest to, że interfejs jest prawie niezmieniony.
Ja żałuję niestety, że Finder nie ma kolorowych tutaj ikon w tym bocznym panelu.
Tak jak było kiedyś, tak?
Ale tak jak było kiedyś.
Rozumiem.
Może to jest szczegół, aczkolwiek liczyłem szczerze na to, że to spłaszczenie gdzieś tam wystąpi, ale te ikonki będą. Tak, ale z punktu widzenia znowu...
Co się potem stało, to po prostu jest bomba. Jeżeli wyświetlili, to ja pytam się, no i gdzie jest ten flat design? Tak, przecież jest prawie niezmieniony. Jedyne co, to tam chyba z kalendarza i tak, z kalendarza w tą skórę.
Zmodyfikowali, no i
tak,
dobrze,
wyrugowali.
Bo kalendarz wygląda fajniej.
Tak, to akurat, czy jak to Craig Federighi powiedział, że żadna wirtualna krowa nie została zabita przy tworzeniu tego, nie ucierpiała przy tworzeniu
Kalendarzy.
tego. Tak, przy.
Absolutely no virtual cows were harmed in the making of this user interface.
No, takie powiem tak, naśmiewanie się. Ja rozumiem, że jak już, że można to zmieniać, ale naśmiewać się z poprzednich rozwiązań to tak trochę moim zdaniem nieelegancko.
Szczególnie
Tak, przy.
swoich.
Szczególnie swoich i przypominam, że Steve Jobs był fanem tam skeuomorfizmu. To tak. Tak, na boku. Jakbyśmy mogli przez te funkcje, czyli tak, po kolei, co tam dodali, czyli taby, tak, zakładki. O, popatrz, szukam polskiego słówka, Boże, już czuję się wstecznia. W Finderze, tagi, o których powiedziałeś, no nareszcie, która to już jest? To będzie 10.9, tak?
Tak.
No, just in time.
Że co?
Że są tagi.
A, no tak, tagi. Z...
A używasz kolorowania? Kolorowania?
Używam.
Ja też
Używam.
używam. Ale tak ja do wizualnej oceny.
I to jest troszeczkę trudniejsze w zastosowaniu, no bo można te kolory opisywać sobie, ale jest ich ograniczona ilość, a tagów praktycznie możemy dodawać, ile nam się podoba. Tak
Tak.
zakładam, że tak będzie.
Ja używam dwóch kolorów. Zielone, na czym aktualnie pracuję, i archiwum jakieś takie rzeczy, które już mam zrobione na czerwono. To jest wszystko. Ja używam dwóch.
Tak, nie, no to ja sobie
Tak.
tam zaznaczam kilka rzeczy, jak nad czymś też pracuję, żeby mi to w bajzlu na moim biurku nie umknęło, że mam to wykorzystać. Co ważne, dodano obsługę wreszcie dwóch monitorów.
W ogóle wielu monitorów.
Wielu. No,
I
ale
kol.
tutaj, no przynajmniej ja swego czasu, znaczy ubolewam, bo podpinam laptopa do monitora zewnętrznego i nie wiem, opcja full screen nie działa na drugim monitorze, no w ogóle
To był obciach.
obciach.
To był taki obciach, że głowa mała. Jak reklamowano, nie, to był Lion czy Mountain? Nie, to był Lion, że to był jeden z podstawowych. No
Feature'ów,
taki,
tak.
tak, poza funkcjonalności Liona, że są, programy są full screen i wówczas, jak się okazało, że na drugim monitorze jest nic, no to była katastrofa moim zdaniem. No dwa systemy potrzebowali, żeby ogarnąć,
Coś
tak,
takiego.
aplikacje pełnoekranowe na drugim ekranie.
Z fajnych rzeczy, które można było zaobserwować, to interaktywne notyfikacje. Że kiedy przychodzi ci powiadomienie, możesz od razu z tej chmurki, która wypływa w prawym górnym rogu, odpowiedzieć, nie wiem, użytkownikowi na wiadomość iMessage.
Tak, widziałem, bardzo, bardzo sprytne. Zastanawiam się jeszcze nad jednym, bo te notyfikacje, te powiadomienia będą też na zablokowanym ekranie.
I nad czym się zastanawiasz, czy...
No, generalnie ja rozumiem, że zablokowany ekran to jest po to, że jak ktoś obcy podejdzie do mojego komputera, no to się do niego nie dostanie, bo nie ma hasła.
A będzie mógł
Ale
odpowiedzieć na...
powiadomienia sobie przeczyta. Chyba, że to będą, wiesz, takie powiadomienia, masz jedną wiadomość, masz dwa maile, dwa wspomnienia na Twitterze, wiesz, takie,
może tak,
wiesz, takie
gołe,
po prostu
suche.
liczbowe, że jak ktoś zobaczy, że ktoś, wiesz, dwie wzmianki na Twitterze, no to no niewiele z tego wyniesie, wiesz, bo jak tam będzie
Tak.
full tekst, nie wiem, wiadomości, no to bym tego nie chciał. Ale z grubsza też podoba mi się to, że żeby odpowiedzieć na wiadomość, to nie muszę wchodzić do aplikacji wiadomości. To moim zdaniem będzie super wygodne.
I
Wiesz,
szybkie.
szybko, cyk, cyk. Tak, to będzie o wiele szybsze niż jest teraz.
No i chyba zbliża się powoli zabójca aplikacji One Password.
No, pod jednym warunkiem, o którym tutaj chciałem, właściwie też tam było, też na Twitterze, nie wiem, jak komentowałem, tak to widziałem, dużo ludzi komentowało. W ogóle współczuję nie Apple'owcom, jakie jest keynote, którzy używają Twittera. To powinien w ogóle wyłączyć, nie? To się nie da korzystać przecież. To wszyscy komentowali, no, że ludzie w One Password musieli powiedzieć, auć.
No, chyba tak było. Aczkolwiek
Wiesz,
funkcjonalność One Passport wydaje się być szersza, bo można tam jeszcze notatki, autowypełnienia formularzy. Ale myślę, że do tej funkcjonalności to jest w tym momencie jeden krok po wprowadzeniu właśnie iCloud, pęku kluczy w iCloud, tak? Tak to będzie
no to
się chyba nazywać.
tak. Takie,
Czy
no.
pamiętasz, jak zabijano Mobile Me?
No.
I ucinano galerie zdjęć i przy okazji właśnie pęk kluczy, który można było swobodnie przenosić między różnymi komputerami.
No pamiętam, no to ty byłeś użytkownikiem mobile, ja nigdy tego nie miałem.
I ja strasznie płakałem właśnie z faktu wycięcia tej funkcjonalności, ponieważ w bardzo łatwy sposób można było przenosić dane, jeśli ktoś sobie zapisywał właśnie hasła w pęku kluczy, mógł sobie na drugim komputerze automatycznie je odtwarzać.
Tak, nagle wiem, że to było fajne, że jak miałeś nowy komputer, siadałeś, wpisywałeś swoje hasło.
Dokładnie.
Apple ID i tam to wszystko, nie wiem, poczta, no wszystko, tak. Co tam miałeś, ustawienia się odtwarzały z tego, z mobile.
I powoli, powoli Apple wraca do przywracania pewnych funkcji, które kiedyś zabiło. No i ten iCloud, pęk kluczy iCloudowy jest chyba tego przykładem. Będziemy mogli, odwiedzając witrynę internetową, nie będziemy musieli pamiętać hasła. Ono automatycznie będzie wprowadzane do pól na witrynie internetowej. I co ciekawe, będzie możliwość generowania haseł.
Tak jak One Password.
Jak One Password.
Tak, moje pytanie podstawowe jest takie. Czy to cudo będzie działało tylko w Safari, czy też na przykład w Google Chrome na Macu?
Tego ci nie powiem.
Bo to jest, bo ja używam tu Google Chrome. Jeżeli będę miał to funkcjonalność systemowa, poza, wiesz, możliwa do użycia w każdej przeglądarce, no to super.
Ale Google Chrome ma swoją chyba bazę, z której korzysta po wpisaniu Google Plus ID.
Tak, tak.
I ale praktycznie wszystko się...
Ale na iPhone'ie i iPadzie używam Safari, no systemowej przeglądarki.
No bo ja przynajmniej chciałbym korzystać z innej, bo bardziej lubię Chroma na iOS-ie, ale iOS, system operacyjny, nie daje mi możliwości wybrania domyślnej przeglądarki. Mm-hmm. I to jest chyba największy ból, który zmusza nas do korzystania z Safari. No ale to jeszcze też wrócimy chyba do tego podczas iOS 7, który również nie daje tej możliwości.
No więc tak, więc myślę, że póki co OnePassword ma dużo większe zastosowanie, plus przypominam, że jest OnePassword na Windowsa, OnePassword chyba na Androida, to jest, no i tam są wiele, wiele więcej.
No tak, tylko to jest darmowe, będzie w systemie.
Właśnie, może być tak, że ponieważ ten OnePassword ma bardzo, o wiele więcej zastosowań, to i tak takie bardzo podstawowe, nie wiem, pozwolę sobie strzelić dywagować, że 90% użytkowników, zdecydowana większość użytkowników to są tacy, którzy będą potrzebowali tego zapamiętywania haseł, czyli tej bardzo podstawowej funkcjonalności.
Ja
wygeneruj hasło, zapamiętaj i miej to na iPhone'ie, iPadzie i Macu.
No i tu jest przewaga właśnie iCloud Keychains.
I to będzie, wiesz, zaszyte w system, dostępne, nie musisz tego ściągać, tak?
Nie musisz wiedzieć o istnieniu programu One Password.
Dokładnie tak, dokładnie może tak, dokładnie tak będzie, więc tu pod tym względem na pewno ludzie w One Password zrobili tak, ajajaj, no i po co to komu?
A żebyśmy się nie zdziwili, że chłopaki pracowały dla Apple'a przy produkcji tej funkcjonalność.
No mogli ich kupić i byłoby po sprawie, tak? No,
mogli.
Dobra, mówmy o kolejnych funkcjonalnościach. Jest
iBooks
na Maca. Wyproszony, wybłagany, no ludzie.
Jeszcze. No nie ma, nie marudźmy, bo jest wreszcie.
No bardzo.
Ileż to było
super,
czekania i płaczu.
Ileż to było czekania, błagania i tak dalej. Ja chętnie, tak, witam. Dzień dobry, jest iBooks. Pytanie mam takie, tego chyba nie ma, ale co by było, żeby było dobrze już zupełnie, to chciałbym przywitać jeszcze taką funkcjonalność, jak ma Kindle, czyli możliwość wczytania PDF-a na przykład na Macu i żeby on mi się pojawił też na iPadzie w aplikacji iBooks.
No,
a nie tylko książki kupione
w iBook Store?
Tak, no bo iBooks na, nie wiem, na iPada otwiera pliki EPUB. I można je sobie tam czytać. Ale trzeba je sobie tam wysłać mailem, wiesz, z Dropboxa pobrać i tak dalej.
Znaczy, powiem ci szczerze, ja jestem kindlowym chłopakiem i nie czuję tej funkcjonalności, w ogóle nie czuję czytania na ekranie monitora innych książek niż PDF-y, jakieś książki techniczne do nauki, programów i temu podobnych rzeczy. Nie czuję czytania również książek na iPadzie, także...
Ale ja często robię tak, że przeglądam sklep, ten iBook Store z aplikacji iTunes i myślę, o, kupiłem sobie tę książkę. Patrzę, gdzie jest mój iPad? No wiesz,
a, wiesz zgadza się, chodzi, tak? Zgadza się.
Chciałbym to mieć tu, ale nie, nie, sorry, bo nawet nie kupił, tylko pobrał, chciałbym pobrać, tam jest, wiesz, get sample, pobierz próbkę. No i żeby przeczytać tę próbkę i zdecydować się na kupno, to trzeba mieć urządzenie z iOS pod ręką. Jak nie masz, to...
No tak, to jest
słabe jest.
Jednak znacznie wygodniej, nie okłamujmy się, jeszcze jest wygodniej korzystać z klawiatury i myszki.
Tak, szczególnie jak kupujesz, wybierasz, przepatrujesz.
Tak.
Bo później już czytać w łóżku, no to wiadomo, że na
urządzenie.
Tak, urządzenie jakimś podręcznym.
Co z ciekawych takich funkcji, o których też wspominano, to kilka rozwiązań, które mają zaoszczędzić energię.
A to czekaj, bo tak? To już z takich omówionych, tych takich wizualnych gadżetów, to jest to kalendarz, no ale to tam pierdółka, oprócz zmieniony wygląd i troszkę inny tam inspektor, to może nie mówmy o tym, i mapy są jeszcze. Stawmy tę technologię na koniec, tak? No są mapy na iOS. No,
no wiesz co, jest to
nie
próba,
wiem, gdzie
próba
będzie
zagonienia
nad mapy.google.pl. Nie wiem, gdzie będzie. No, zagonienia gdzie?
No właśnie w kozi róg, tak? Żeby jednak wyeksponować funkcjonalność chyba map na iOSie, że one są dobre i w ogóle są, no, korzystajmy z nich, tak?
Przemek, jest korek na Market Street, tutaj na screenshocie na Apple.com.
Tak?
Mhm.
Wszyscy do sklepu Apple pewnie podążają.
A propos, Przemek, nie wiem, czy wiesz, że ten sklep San Francisco, co byliśmy, ma być przeniesiony i zupełnie na nowo zrobiony.
A tam jakieś remonty były przecież, jak
tak, byliśmy. Tak, remont był, ale ma być zrobiony taki, wiesz, giga oszklony, taki cały ze szkła i tak dalej. Że gdzieś ma być w ogóle gdzie indziej ma się
no to może
znajdować.
Za rok zobaczymy go.
No, nie, wiesz co, te mapy na OS X-a mają służyć do tego, żeby cię, kolejny element, oderwać cię od korzystania z usług Google'a.
Tak, no jest... Użytkownicy powinni odczuwać to, że te dwie firmy coraz bardziej przestają się lubić. I
tak.
Ja bym się nie zdziwił, jakby za chwilę domyślną przeglądarką w iOSie był Bing.
Czy wyszukiwarką.
Wyszukiwarką, przepraszam.
Niech se będzie, pod warunkiem, że będzie można to zmienić.
No, właśnie Apple nie lubi takich... możliwości wpływania użytkownika na swoje systemy. Zobaczymy. Nasz troszeczkę się dziwię. No, nie wiem, czy jest to taki... No bo tej funkcjonalności poświęcono trochę czasu na tej prezentacji. Z tego, co kojarzę. Czy nie?
Mapom?
Tak? Czy nie? Czy przeskoczono
chwilkę?
No, nie wiem, czy to jest jakaś taka rzecz naprawdę, która powinna przykuć uwagę użytkowników. Ja bym jednak pokusił się o właśnie te rozwiązania, które podszyte są pod maską OS X-a. Czyli...
Tak, to przejdźmy do tego. Jak dla mnie, jak na to wszystko spojrzałem, to tych wszystkich funkcjonalności, o których mówiliśmy do tej pory, mogłoby nie być. No nie, no dobra, może poza tam, wiesz, obsługą zewnętrznych monitorów polepszoną. A dla mnie najważniejsze zmiany, które zostały omówione, wprowadzone, nie wiem, tak, to jest to, te wszystkie zmiany ukierunkowane na oszczędzanie baterii.
I to jest, no, to wrócimy do tego jeszcze przy Erze na pewno, które no, pracują obecnie na... przez bardzo, bardzo długi czas na bateriach, ale tutaj Apple chce pokazać, że jednak trwają prace nie tylko nad takimi rzeczami, które tagi, nie wiem, właśnie jakieś wizualne rzeczy, zwraca uwagę również na te bebechy, tak, systemów, które mówi się często. Sama funkcjonalność od rdzenia systemu operacyjnego, funkcje, które mają, może których użytkownik z pozoru nie widzi, nie dostrzega ich, aczkolwiek one działają na jego korzyść. Mowa tutaj o rozwiązaniach właśnie, które mają nie tylko oszczędzać energię, ale również przyspieszyć pracę komputera, chociażby app-na-app, technologia, która pozwoli systemowi zabierać moc, te cenne takty procesora i pamięć RAMu z aplikacji, które działają w tle i przenieść te zasoby na programy, które są na froncie, z których obecnie użytkownik korzysta, co powinno się przełożyć na to, że nawet jeśli korzystamy ze słabszych procesorów, jeśli w naszych komputerach pojawią się słabsze procesory, to wydajność systemu wzrośnie i tutaj nawet mówi się o jakichś 23%, które, no nie wiem, czy akurat przełoży się to na faktyczne cyfry, ale app-na-app ma przyspieszyć i zmniejszyć...
Nie, zredukować pobór energii, czyli de facto robić to samo, tylko że 23% energii mniej zużywać. Mniej,
tak, ale ogólnie ma się to przełożyć, ta możliwość przerzucenia tej mocy z aplikacji działających w tle procesora ma również no, pewien dynamizm wprowadzić do tego, że na słabszych komputerach powinno to działać szybciej i funkcjonalniej. No, mówi się też o jakiejś kompresji tych operacji procesorów, tak, które tak, mają... Tak.
Grupowaniu operacji, tak, o kompresji pamięci, czy zwalnianiu tym samym części pamięci. No wszystkie takie rzeczy, że gdyby tylko to wprowadzili, to dla mnie już byłoby ok, ale oczywiście nie mogli tylko tego wprowadzić, no bo ludzie jedzą oczami.
Tak.
Wiesz, o co chodzi? Zrobiliby nowy system, stryk, wszystko to wprowadzili, a nie byłoby wizualnych zmian, no to tak...
Ja mam nadzieję, to byłoby... że to, o czym mówimy w tym momencie, o tej technologii już na takim poziomie rdzenia systemu operacyjnego, tego jądra, tak, praktycznie gdzieś tam oscylujących funkcji, których nie widzimy, że to jest fakt, że Apple naprawdę tutaj przyłożyło się nie tylko do części wizualnej, ale mocno pracowało nad środkiem systemu, tak? Nad tym kodem, nad optymalizacją, bo powiem ci szczerze, dużym problemem, ja zauważam u siebie na OS X 10.8, że jest problem z wykorzystaniem pamięci, że gdy dłużej pracuję, to obciążenie pamięci, jednak procesy nie zwalniają tych zasobów i no, on się zaczyna ślamarzyć, tak, że zaczyna wolniej chodzić. Po restarcie nagle tutaj ilość wolnej pamięci jest bardzo, bardzo pozytywnie jestem tym zaskoczony.
A ile, Przemku, masz RAMu?
Mam bodajże 8.
Ale to weź sprawdź.
8, tak. 8 giga RAM.
I to ci nie wystarcza?
Nie.
O, to jesteś power userem.
Nie jestem power userem. Przypuszczam, że któreś aplikacje mają problem z wydajnością i gdzieś są jakieś laki w kodzie. Coś jest tu skopane. Szukam, szczerze powiedziawszy, co to jest, bo no, nie chcę tutaj obrażać żadnych firm. Mam pewne podejrzenia.
Na A nie jest to.
Nie. Jest to wręcz przeciwnie. Coś na
Z.
Na M albo S. Znasz ten program, nie podobał ci się.
To wyjaśnia sprawę.
I powiem szczerze, mam nadzieję, że tutaj te rozwiązania, którymi Apple się chwali, są faktycznie miarodajne i ktoś, kto jest biegły w przetestowaniu tak na serio systemu operacyjnego, będzie mógł potwierdzić to, że system będzie wydajniejszy, nawet na słabszych komputerach, że będzie trzymał, że laptopy będą trzymały dłużej, będzie mniej prądożerny, tak?
No ja tego oczekuję.
Ja też.
Tak, że mój prehistoryczny laptop z baterią o sprawności aktualnie 70% się pokazuje. To wyjątkowo w dobrym humorze jest, bo normalnie pokazuje 62 czy coś takiego. zacznie trzymać dłużej.
Bo ja pamiętam, nie pamiętam już przy której dokładnie wersji OS X-a, gdy Apple też chwaliło się rozwiązaniami w nazwie Core, które miały przyspieszyć działanie systemu, że dawały programistom możliwość tworzenia lepszego kodu i tak dalej, że ma być to szybszy system.
Przez Snow Leopardzie tak było.
I tak naprawdę to nic nie zmieniło. Ja nie odczułem żadnej różnicy, jeśli chodzi o szybkość systemu. On później miał swoje jakieś tam czkawki i tak dalej. Mam nadzieję, że tutaj o tych cyklach procesora, o obciążeniu, o lepszym zarządzaniu pamięcią przełoży się to dla nas, dla użytkowników na.
Ale wiesz co, mi się wydaje, że to nie będzie aż tak, że usiądziesz, wgrasz nowy system i nagle uła, jak szybko. To tak nie wyobrażam sobie, żeby była odczuwalna różnica. Taka różnica. Pytanie to też nie wiem, dowiemy się w ciągu kolejnych miesięcy, czy aplikacje będą musiały być tak pisane, żeby wykorzystywać ten, wiesz, to grupowanie pamięci, ten app-nap i żeby wykorzystywać, co tu jeszcze jest.
Ależ oczywiście, to
czy będą musiały być tak pisane, czy nie wiem, czy dzisiejsze aplikacje, no nie wiem, tutaj Skype, którego w chwili używamy, już system tak zrobi, że to będzie się działo.
Znaczy jestem przekonany, zwracasz uwagę na bardzo ważny aspekt tutaj tworzenia w ogóle aplikacji pod OS X-a, no i chyba pod każdy system. Jeśli twórcy programów nie idą za wyznacznikami, za wytycznymi, które Apple stawia, no to nie ma, nie, na pewno nie będą wykorzystywały tych funkcji, które system oferuje. A no, z tego, co obserwuję przynajmniej, co dzieje się w sklepie Mac App Store z programami, jesteśmy zalewani masą rozmaitych produktów, które w 80%...
Ale łaskawy byłeś.
To byłem. są gniotami. Są jakimiś produktami, które gdzieś tam trzeba dobrze szukać, trzeba jakby poznawać może nawet programistów, to już jakby jeśli dłużej siedzimy w środowisku makowym, to wiemy, którzy programiści tworzą naprawdę dobry kod, którzy też tworzą to środowisko twórców OS X-a, bo tacy też znane persony, tak? I wiem, że na przykład przykładają się do tego. Nieraz masa programów, która jest i często są to darmowe produkty, my je instalujemy i to one właśnie zawalają tutaj naszą pamięć.
Dobra, to już zdradź, co ci tak psuje komputer.
Nie wiem, powiem szczerze, że monitor...
Ale podejrzewasz.
Monitor aktywności nie powiem, bo lubię ten program, ale coś chyba tu jest... Nie. Coś, wydaje mi się, że Mars Edit tutaj zaczyna mi szwankować i Skitch najprawdopodobniej. No ale tutaj, nie wiem, nie chcę tutaj nikogo obrażać, bo aczkolwiek dopóki nie odpalę Skitcha, wszystko działa dość sprawnie. A że Skitch i Mars Edit idą w parze u mnie, zazwyczaj podczas tworzenia treści, tak, no to któryś z tych dwóch najprawdopodobniej. Ogólnie jest nadzieja i chyba dla mnie najfajniejszą częścią tej prezentacji keynote'a w WWDC 2013 to był Maverick. I wiąże
się z Mavericks.
Mavericks, tak, przepraszam.
Dziwne.
Kilka ich ma być, a nie jeden.
Skoro tutaj ponarzekałeś na deweloperów różnych i to aplikacji i w ogóle, tak, to może polećmy tym dla odmiany coś dobrego. Chciałbym zrobić przerwę na reklamę, Przemku, jeżeli pozwolisz.
Okay. Oczywiście.
Tak, przerwa na reklamę jest taka, że powiemy, przypomnimy, że Mini CRM jest dzisiaj sponsorem tego odcinka I jeszcze raz, MiniCRM jest to prosta aplikacja do zarządzania kontaktami z klientami. Rozrasta wam się firma, przestajecie ogarniać klientów, dokumenty, całą historię kontaktów z klientami. To jest często ważne, także macie, nie wiem, jakieś osoby, które kontaktują z klientami, te osoby się zmieniają i one zabierają wiedzę z organizacji, to lepiej, żeby to w CRM-ie jakimś notowały. No więc do tego właśnie potrzebny wam jest taki produkt jak MiniCRM. I teraz tak, powiedzmy, że twórcy MiniCRM-a ostatnio bardzo pracują nad rozwojem produktu. Ja generalnie lubię takie produkty. W programach, które dostają często update'y, a przez strony internetowe jak wchodzę, widzę, że tam się coś nowego dzieje, że ktoś się do tego przykłada. To jest fajne. I kilka ostatnich miesięcy pracy zespołu MiniCRM przyniosło nam takie zmiany, jak obsługa iPada. Nie ma osobnej aplikacji, ale jest, można używać na iPadzie.
Tam optymalizacja jest, że tak jest. Wszystko jest jeszcze, wygląda bardzo tak, fajnie.
Tak jest, jest uproszczony wygląd, jeszcze jest optymalizacja wydajności, są zupełnie nowe raporty przedstawiane graficzne, nowe możliwości importu i jeszcze uproszczony kalendarz. Także to jest to, to jest to. Serdecznie zapraszamy, zwłaszcza dla osób,
że wygląda to super. Naprawdę.
Właśnie, chodzi o to.
Odwiedźcie tak, to tą określić. Stronę tylko dlatego, jeśli nawet nie wiem.
Jak ona wygląda.
Tak, żeby zobaczyć, jak wygląda, jak się robi strony internetowe. I tak jest CRM.
Tak, to jest w ogóle fajna strona. Nie wiem, czy zwrócisz uwagę. Nie ma zakładek.
Bardzo wygląda przyzwoicie.
Tak, jest to strona, która jest. Strona, która jest jedną stroną. Nie ma żadnej zakładki, wiesz, czasami tak strony są robione, że strona i tam, wiesz, u góry to jest o nas kontakt, coś tam, coś tam, coś tam.
Tak, tak.
A to jest jedna długa strona. To jest, to, pomijając funkcjonalność, to jest strona, która widać, że taką dbałość twórców MiniCRM-a do szczegółów, o szczegóły.
Czyli super, to dobrze o nich świadczy, jako
dobrze.
Osoba,
dobrze,
które...
dobrze.
No i wybrały Magatkę, tak. Także... Tym bardziej.
No
to
nie, no to w ogóle. Tak, i dosłuchajcie nas do końca, to będziemy mieli dla was niespodziankę, tutaj drobny prezencik od MiniCRM. Dobra, koniec przerwy Dintown, koniec przerwy na reklamę. Przechodzimy dalej. To Przemek, to jeszcze, czyli z tymi wszystkimi...
Możemy jeszcze powiedzieć o chwilkę, jeśli jesteśmy
o tym
już
Mavericksie
w temacie...
jeszcze...
Nie.
Jedziemy jeśli dalej, co na prezentacji, temacie... bo tu...
aplikacji, to może powiemy o iWorku w chmurze.
A to było później czy wcześniej? Bo już nie pamiętam.
Nie jest ważne.
W tych granicach? O właśnie, tak jest. Jedną z rzeczy, która się pojawiła na konferencji właśnie tej Apple'owej na WWDC był iWork w chmurze.
Ja to znowu byłem zaskoczony.
Ja byłem gigantycznie zaskoczony.
Gdzie jest aplikacja
zamiast pokazać, zamiast skupić siły i środki na kolejną wersję aplikacji, coś dołożyć fajnego, no nie wiem, coś odświeżyć, zrobić, polepszyć, dać funkcjonalności, to wymyślili, chcą konkurować z Google Docsem.
I to jest kolejny sygnał, oprócz map, że Google miał rację. Czyli Samo wprowadzenie doksów przez Google było pierwsze. Za chwilkę pojawi się właśnie Office 3, znaczy nie pojawi się, tylko już jest Office Microsoftu 365, który też jest w chmurze. I teraz do tej trójki dobiega, na końcu dobiega, zauważ. No, iWork w chmurze.
Nie podoba mi się to.
Mi też nie. Nie lubię tych rozwiązań.
Ja jestem przeciwny. Zawsze mi się wydawało, że rozwiązanie, to już mówiłem o tym kilkakrotnie w Magatce, że rozwiązanie Apple'a, podejść chmurowych jest lepsze. Mamy na naszych urządzeniach super aplikacje, super wypasione, wydajne i tak dalej, a w chmurze są pliki, dokumenty, które
a teraz
się synchronizują
się
między naszymi urządzeniami.
Ciekaw
a
jestem,
teraz
czy...
jest jakaś po prostu, nie wiem o co chodzi.
Pamiętasz, był projekt oczywiście iWork.com w wersji beta, który żył przez jakiś tam czas i został zabity.
No tak, ale to tam on ofiarował wielkie nic.
Ofiarował wielkie nic, ale...
Oznaczanie karteczkami. Może, tak? Czyli...
Oferował wielkie nic, ale jak widzimy z tego nic, coś jednak powstało.
No to też jest taki znak czasów, że przeglądarki są, wiesz, o generację, tam kilka generacji do przodu. one coraz więcej potrafią, tak? Wiesz, HTML5, te sprawy już coraz więcej mogą, potrafią, to są coraz bardziej potężne tak naprawdę programy i to w ogóle umożliwia, tak wiesz, 3 lata temu napisanie czegoś takiego w ogóle było niemożliwe ze względu na to, że Safari tamte ówczesne nie dawało rady, nie?
Czy po prostu użytkownicy stają się mniej wymagający po części i wystarczy im dowolny edytor tekstu, który można zawiesić gdzieś na serwerze, uruchomić przeglądarce i...
Dobra, mam kilka pytań, jak to będzie działać, bo w sumie nie wiem, to nie zostało wyjaśnione. Pierwsze, kto będzie miał do tego dostęp? Wszyscy? To tak z Afriko będzie?
Przypuszczam, że za chwilę, może teraz być za darmo, albo w jakichś ograniczonych funkcjonalności, ale znając Apple, jednak
dla
jest...
Dla użytkowników iClouda?
Tak jest.
Czyli dla wszystkich, bo iCloud jest za darmo.
Ale z płatną subskrypcją.
To jest, no tak, wydaje mi się, to, przepraszam, ja zapłaciłem za Keynote'a, za Pages, za Numbers i co?
Sorry, man.
No dobra, drugie pytanie. Czy to wersja ta taka w przeglądarce będzie miała identyczną funkcjonalność jak wersja desktopowa?
Wątpię. Jeszcze chyba te przeglądarki nie oferują takich możliwości, chociaż chwalili się tworzeniem diagramów, czy tam jakichś grafik wstawianych do tekstów. Ale nie przypuszczam, żeby to było aż tak działało na takim poziomie jak aplikacje. Znaczy, jestem przekonany, że jeszcze tak nie ma i nie będzie przez jakiś czas.
No i teraz już trzecie, to już jakby nie pytanie, tylko jakby tak stwierdzenie. Da radę użytkownicy Windowsa otrzymają.
Tak.
Keynote'a.
I to jest chyba najlepsza informacja z tych wszystkich.
Tak, bo wiesz co, bo o ile Word i Excel są nie do zastąpienia, w Excel to w ogóle w szczególności, to użytkownicy, co bardziej świadomi użytkownicy Windowsa, to Keynote'a przyjęliby, wiesz, tam miłośnicy robienia fajnych prezentacji, to pełnoprawnego Keynote'a chętnie by przyjęli.
Tylko powiem ci, że Microsoft Office tak, znaczy oczywiście to jest, zdobywamy nowy rynek, tak, nowe wyzwanie dla Apple i próba wejścia na obcy sobie teren, to jest zawsze, początki są zawsze trudne i tutaj trzeba byłoby się naprawdę mocno gimnastykować, ale powiedzmy sobie szczerze, że Microsoft wykonał kawał dobrej roboty, nie wiem, czy korzystałeś z Office 365.
Nie.
Teraz na pewno powiemy to w następnym odcinku, że jest wersja iPhone'owa już dostępna, która obsługuje ten system, ale to działa bardzo, bardzo sprawnie. I nie wiem, nie bawiłem się iWorkiem i tutaj ciężko mi stwierdzić. Jedyne, czym może zaskoczyć, to ceną. Jeśli faktycznie byłby darmowy, dlaczego nie?
No Google Docsy są darmowe.
O, Google Docs to ja w ogóle jestem, wiesz, nie korzystałem z tego systemu, ale w momencie, gdy mi pokazałeś, gdy równocześnie można edytować jeden dokument na bieżąco, praktycznie wprowadzasz znak, ja to widzę i no to jest perfekcyjne rozwiązanie. Uważam, że w ogóle Google jest niesamowity pod tym względem, jak oni to potrafili ogarnąć.
No tak, tylko że różnica jest taka, to jest fajne, tak? Tylko różnica jest w możliwościach programu. Tamtejszy program do prezentacji, ten, który jest w Google Docsach, tak on się nazywa.
Że, no, ma ograniczenia, ale przypuszczasz, że Keynote w wersji przeglądarkowej będzie
tak,
równie...
Nie, nazywa się po prostu prezentacja, tak? W polskim wydaniu, a Keynote, wiesz, ten, który ja mam na Macu, no to jest niebo i ziemia.
Jeżeli nie, no oczywiście.
O możliwości,
oczywiście.
O to, co to robi, jak to wygląda, jak pachnie, smakuje i tak dalej, to w ogóle to
dlatego,
nie dyskutujmy, nie?
Dlatego ciężko w ogóle tutaj mi jest dyskutować o funkcjonalności iWorka, po prostu no, nie miałem sposobności korzystania z tego programu, aczkolwiek samo to, o czym zresztą wspominałeś, jest to rozwiązanie przeglądarkowe, jest to rozwiązanie, ciężko, no nie wiem, czy to jest to rozwiązanie w chmurze, jest to rozwiązanie gdzieś poza moim komputerem, z na pewno z ograniczeniami, których aplikacje systemowe nie dotykają. Nie wiem, czy to jest dla mnie akurat kierunek. Oczywiście znowu tutaj można, nie wiem, czy nie trzeba będzie wybiec bardzo w przyszłość i zastanowić się, jak za chwilę będą wyglądać komputery. Czy one naprawdę będą, nie będą potrzebowały tych dysków i czy SSD 64 gigabajty wystarczy?
Wyjaśni się, po co w Chromebookach są
właśnie
jakieś tam dyski SSD.
Dokładnie. Czy naprawdę Google nie okazał się wizjonerem większym niż nam wszystkim się wydawało, że nagle wszyscy pójdziemy w przeglądarki, że zaczniemy produkować laptopy o bardzo niewielkich wymaganiach sprzętowych, bo tak naprawdę jeśli wszystko będziemy odpalać z przeglądarki, no to po co nam jakieś tam dyski duże, jak wszystko będzie zapisywane na zewnętrznych serwerach. Nie wiem, ja mam wrażenie, jak obserwuję sobie rynek technologiczny, że mówimy, że Apple jest prekursorem, wyznacznikiem w technologii, a coraz większe mam przeczucie, że to jednak Google ze swoimi rozwiązaniami tutaj zaczyna być kopiowany, tak? Zaczyna być.
Możliwe, to już na pewno tutaj słuchacze Maggatki znają moją sąsiadkę, tak? Już nie występowała, ale już na pewno już znana. Jak kupowałem jej komputer, tam z Windowsem jakimś tam i tak dalej, to zainstalowałem jej de facto jeden program, Google Chrome.
I to jest nie, wszystko, co potrzeba jej.
Nie wszystko. Nie, no Skype się okazał potrzebny po jakimś czasie do komunikowania się gdzieś tam z rodziną na drugim końcu Polski. I koniec. Nigdy nie przyszła po nic innego. Nie przyszła i nie powiedziała: ty Michał, zainstaluj mi coś tam jeszcze. Tylko Google Chrome i to wystarcza naprawdę do wszystkiego. No dobra, ale to jest temat na inną rozmowę, tak? To jedźmy dalej. Ja tam, podsumowując, ja tam tak średnio.
Ciężko.
Do rozwiązań chmurowych mam Google Docsy i tam mi wystarcza. Do tworzenia już, wiesz, plików, które są, wiesz, sophisticated, nie? Czyli są, wiesz, porządnych dokumentów, porządnych prezentacji i tak dalej, to mam program na komputerze jakoś tak wolę. Ale może jest to nasze, tak jak mówisz, przyzwyczajenie, siła przyzwyczajenia. Jak nagle ktoś proponuje mi coś innego, to ja tak, no ale jak to tak?
Chyba starzejemy się już. Starzejemy. Brak nam świeżości spojrzenia na nowe technologie i nowe rozwiązania.
Nie znamy się. Dobrze, jedźmy dalej do tych zmian sprzętowych, bo to w ogóle chyba czas nagrania, tak patrzę, o Matko Boska, czas startować MacBooki Air.
Właśnie, i to jest.
Air, bo to jest jakby wiąże się z tymi, bardzo, bardzo tak. Się wiąże z tymi, ze zmianami w oprogramowaniu, które Apple zwrócił uwagę przy okazji Mavericksa. I tu głównym, tak, najważniejszą funkcjonalną, nie, najważniejszą cechą na MacBooka Air to jest, nie wiem, już godzinne.
12
godzin. A podobno w testach PC Maga 15 godzin trzymał.
No i.
Wyobrażasz sobie 15 godzin?
Nie wyobrażam sobie.
Ja też sobie nie
rewelacja.
Wyobrażam. To jest w ogóle jakiś. To jest poza moim postrzeganiem. To tak jak jadę na rowerze 35 na godzinę, a wiem, że w tym samym miejscu zawodowy kolarz by jechał 55. No jest taka kurde różnica, nie?
Dlatego chyba właśnie zapaliła mi się lampka, chcę ten sprzęt. I obok Mavericksa nowy MacBook Air. Mhm. To jest pewien smaczek. Zauważmy, tak, że najważniejsze, znaczy bardzo ważne, to jest zmiana w układzie napędzającym ten sprzęt. Nowy procesor Intela.
Pierwsze Haswella. Są.
Tak jest.
Już na rynku.
Są już i one sobie siedzą w tych cieniutkich, no zaledwie 0,3 centymetrowych laptopach.
Znaczy wygląd zewnętrzny się nie zmienił.
Nie zmienił się.
Identyczny jak był. Czyli znaczy tak dla mnie nie musi się zmieniać. Jest super.
Jest nowy moduł sieci bezprzewodowej w technologii 802.11ac, czyli ogólnie szybciej, tak. Dalej.
Tak, jakby ktoś zadał pytanie, po co to, skoro
nie ma routerów.
Prędkości internetu, nie, no właśnie routery są, prędkości internetu na zewnątrz są o wiele, wiele wolniejsze, to jest po to, że jak ktoś ma
airdropa.
No tak, airdropa, dysk podpięty do teraz AirPort Extreme albo używa Time Capsule, to to będzie mega błysk. Czyli,
właśnie.
Czyli backup robiony przez na Time Capsule przez Wi-Fi teraz będzie robił się pstryk i będzie.
Dyski SSD w najniższej konfiguracji 128 giga.
Właśnie to chciałem, no wiesz co, ważne jest to, że teraz, tak mi się wydaje, że przedtem było inaczej, 11 i 13 nie różni się od siebie konfiguracją.
Tylko
poprzednio było 64, 128.
Tak, no już to była przesada z tym 64.
Nie, to był wstyd.
Wstyd. Można rozszerzyć do 512 giga. No, ale tutaj jak patrzę na to, co się dzieje właśnie z iWorkiem w chmurze, nie wiem, czy jest sens.
Jest.
Ufam, aczkolwiek przypuszczam, że cena mówi co innego.
No taki wiesz co, MacBook Air, ja sobie skonfigurowałem MacBook Air w najwyższej konfiguracji, takiej jak już trzeba by go kupić, kosztuje 8000 zł. Czyli to trzeba zrobić, kiedy kupić go najdroższego MacBooka Air 13 i dołożyć dwa rzeczy, czyli pamięci 8 giga i... A nie, czekaj. Jeszcze szybszy procesor i 7K1.7, czy jeszcze szybszy, no jako takie, bo on tutaj jest, to są takie te wolne chyba, najwolniejsze wkłady, mimo tego, że to Haswell, wszystko i tak dalej, to są, no to nie powalają jakąś tak przynajmniej prędkością. Ale 8 giga RAM-u i 512 wychodzi 8000 zł, równiutko.
I tutaj jest dość ciekawa polityka Apple, która no... skłania się ku temu, żeby te komputery naprawdę były mobilne. Bo zwróćmy uwagę, że procesory pojawiają się z taktowaniem 1,3 GHz.
Tak.
To jest wolniej niż poprzednio.
Wiesz co, ja nie wiem, czy to można tak porównywać, czy nie wiem. Ja się nie znam na tym. Nie potrafię ci powiedzieć, na czym polega test Geekbench i tak dalej. Czy 1.3 Haswell będzie wolniejszy, czy będzie szybszy od 1.6 Ivy Bridge?
Powiem ci, tak, przypuszczam, że będzie wolniejszy. Nie będę się kłócił, jak zobaczymy testy, to będziemy mogli się tym podzielić. Aczkolwiek zmierzam ku temu, że Apple... chce, co jest najważniejsze w sprzęcie mobilnym? Waga, rozmiar i trzymanie na baterii.
No i to jest ten drugi parametr, to jest po prostu ostatni, który wymieniłeś, to jest jakiś kosmos.
Zrobili sprzęt mobilny, który ma być wkładany do torby, jedziesz nawet, nie wiem, na spotkanie, konferencję, na cokolwiek, nie musisz zabierać zasilacza, bo masz pewność, że ten sprzęt wytrzyma ci cały dzień i to jest jakby esencją MacBooków Air w tym momencie, że otrzymujesz stricte sprzęt mobilny, gdy często znajomi pytają się mnie: Przemek, słuchaj, chcę sobie kupić laptopa, mam tutaj takiego zarąbistego Asusa, tam 17 cali, 20 kilo. Mówię, wiesz, ale słuchaj, to kup sobie coś wolniejszego, mniejszego, ale nie, no stary, tutaj mam 3 GHz procesor, kartę po prostu wyjętą, jakąś mega mogę odpalać super gry. Mówię,
godzina 20 tak, na baterii.
Żeby. I mówię, to jest twoja decyzja, czy twój laptop ma być komputerem biurkowym, czy mobilnym. I zawsze trzeba sobie zadawać to pytanie, czy kupując laptopa, to chcę go przenosić, chcę go używać w terenie, czy kupuję po prostu zwykły komputer stacjonarny na biurko,
W jednym kawałku.
Myślę, że Apple tutaj zaczyna robić doskonałą robotę, jeśli chodzi o sprzęt mobilny. Air,
coś w tym jest, bo jak mam mój komputer, tak? MacBook Pro, tam 13. Wiadomo, to on w porównaniu z Airem jest ciężkim klocem, ale jednak wciąż jak na standardy laptopowe to jakoś tam wygląda. 2 kg. Ja wkładam go tylko jego do torby i tak nie wiem, tak? To idę gdzieś, to jako tako. A jak mam do tego brać zasilacz, zwijać te kable, to niewygodne, to od razu komfort pogarsza się dwa razy.
I przecież zasilacz jest cegłą jednak dość sporą.
Tak, niewygodne, te kable, to wszystko, jak to zwinąć i tak dalej. To jest wszystko. Sam komputer sam w sobie jest jako tako ok. Wiadomo, że nie równa się z 11-calowym MacBookiem Air, ale mimo wszystko, jak mógł tylko to nosić, to byłoby super. No ale ten czas, no to jest po prostu jakaś absurdalna sprawa. No i co w testach, bo już tam te tak znane zachodnie redakcje to dostały, to wszystko się zgadza. To ma tyle, a nawet więcej wytrzymuje.
To jestem naprawdę pełen podziwu dla nich. Czyli jednak inżynierowie w Apple nie dubią w nosie. Jednak działają dość solidnie. 12 godzin na baterii. Szacunek.
Masakr. Tak, tak. Dobrze. Zaraz po tym, jak pokazano najlżejszego, najmniejszego, najcieńszego, to wyszedł Phil Schiller i pokazał, no nie wiem, czy największego, tak, najgrubszego, na pewno najdroższego, najdroższego, najdroższy komputer w ofercie Apple, czyli, no to Apple to rzadko takie rzeczy robi. Pokazali de facto filmik reklamowy obudowy Maca Pro. Ten filmik wygląda tak jak, nie wiem, filmik, jak pokazują na jakichś targach samochodowych, nowy samochód. Światła, coś mruga, świecąca obudowa, wiesz o co chodzi.
Tak,
nie?
Zrobili to, prezentacja świetna, zresztą witryna
z
Maciem
to
Pro.
Bajka. Trochę się mi się wolno wczytuje, ale jak już poza tym to już
super
już
jest zrobione. Tylko jest... o czym nam to mówi? O czym nam mówi nowy Mac Pro? Znaczy, no
chciałeś,
nie znamy
chciałeś, chciałeś złącze Thunderbolt, to masz sześć złączyć. Thunderbolt. Jeżeli wystarczy Thunderbolt, a dołożysz, już będzie Mac Pro, no to jest. No
tak,
nie znamy ceny.
Nie znamy ceny.
No ale co?
Znamy
no
za to kupę dowcipów.
Że co to przypomina, tak?
Tak, tak. Nocnik, no cóż tam jeszcze było. Popielniczka i
popielniczka, no. Taka stojąca popielniczka na korytarzu.
Słuchajcie, mówimy o sprzęcie dla profesjonalistów, o komputerze, który nie wiem, w swojej klasie ma być
state of the art.
Tak, stać na najwyższym poziomie i w ogóle. I tak sobie nie jestem żadnym profesjonalistą, umówmy się, jestem użytkownikiem, który od czasu do czasu potrzebuje tylko jakiegoś mocnego kopnięcia w procesor, ale gdy patrzę na ten kubełek, jest fajnie zrobiony, tutaj pokazany sposób wentylacji, jeden wiatrak na górze, konstrukcja trójkątna, w którym w środku kłębi się powietrze, które chłodzi wszystkie te układy. A ja się pytam, gdzie tu włożyć jakąś kartę rozszerzeniową?
Nie wszystko będzie tak wymienialne, rozszerzalne, jak w bieżącej generacji Maców Pro.
Właśnie. A gdzie tutaj... ja rozumiem...
Ale część rzeczy będzie. Część będzie, ale część... Nie wiem, że tak właśnie karty graficzne, chyba to, co chyba akurat nie.
Wiem, że dość... Taki kierunek, który znowu w tej sekcji linii Pro obiera firma Apple, troszeczkę mnie martwi z tego względu, że wrzucono bardzo dużą ilość złącz Thunderbolt. Do tych złącz mogę podłączyć wszystko. Ja zdaję sobie z tego sprawę.
Przypomnę, trzy monitory o rozdzielczości 4K.
Fajnie,
to jest
cieszę się.
W ogóle jakaś
cieszę się z tego.
Niewiarygodna masakra.
Tylko,
to jest po prostu mały domek, można za to kupić.
Tylko zastanawiam się nad tym, czy...
No nie, może przesadziłem, ale samochód to na bank, nie?
Zmierzam ku temu, że wiesz, że stawiamy niewielkich rozmiarów komputer, gdzie już pojawiają się głosy, że nie ma możliwości, żeby ten sprzęt się nie grzał przy takich parametrach procesora, które tam 12 rdzeni, tak, to jest w ogóle jakaś tam moc, ale chcę rozbudować ten system, bo nie wystarcza mi dysk, który jest wbudowany w środku. Stawiam jedno urządzenie na moim biurku, czyli dysk zewnętrzny. Podpinam kolejny do backupu. Robię jakiś tam kolejny na zdjęcia, kolejny na filmy. I tak naprawdę z tego małego komputera, który do w ogóle szaty innych sprzętów marki Apple totalnie nie pasuje, bo jest czarnym kubełkiem, robi się bajzel na naszym biurku. Czy jednak nie lepiej było zostać w tej konstrukcji takiej PC podobnej, że wszystko wkładamy jednak do środka naszego komputera. Mamy to w jednym kawałku, mamy dyski podpięte na rajdzie, wszystko zamknięte w jednej obudowie, a w tym momencie nie wiem jak naprawdę osoby, które zajmują się obróbką wideo, czy będzie miejsce w jakichś studiach nagraniowych na umieszczenie takiego komputera.
Ale dobra, kształt ci się nie podoba?
Wiesz co?
Wiesz co, generalnie mi by się właśnie przydał Mac Pro z większą wydajnością, ponieważ zawiesił mi się komputer. Słychać mnie tak w ogóle?
Słychać, super.
Ale nie reaguje mi klawiatura.
Ale nagrywamy.
Nie wiem. W ogóle, zaczynasz, nie ruszasz mi się na ekranie, nic nie mogę, żadnego okna przesunąć. Skrót, jabłko, alt, escape, wiesz, ten makowy control, alt, delete nie działa. W ogóle nic nie działa. A widać mnie? Ja się ruszam.
Tak, super, super cię słychać, widać wszystko.
No wiesz co, no dobrze, tylko jakby chciał przerwać nagranie, to nie wiem, jak mam to zrobić, bo touchpad chyba działa, bo myszką mogę ruszać, ale to wszystko.
No to może
przy przeglądaniu z tej strony właśnie Maca Pro. Stary, no to już mówiłem, jest tutaj pełna animacji, wszystko to chyba mi zawiesiło komputer, ale nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Przemek, czyli kształt ci się nie podoba?
Nie no, kształt jest inny niż wszystko, co do tej pory widziałem. No, nie widziałem nigdy komputera w kształcie popielniczki, ale
kosza na śmieci, nie, popielniczka, stojąca popielniczka taka na, wiesz, co przed budynkami wystawia się, bo wewnątrz nie wolno palić, to przed się wystawia, tak, że tam to tam lubi sobie zapalić, żeby sobie szedł, wygląda jak nowy Mac Pro, ale wiesz co, to kształt oczywiście jest nieważny, tak, to jest
tak.
Kwestia tam designu, bądź podejrzewam,
bebechy,
że
ta
trójkątna konstrukcja z tym jednym takim dużym wiatrakiem, to ma znaczenie dla tego kształtu, dlaczego jest tak, a nie na przykład w jakimś tam tradycyjnej takiej, wiesz, skrzyni, do jakiej byliśmy przez lata przyzwyczajeni. Bebechy są ważne. No i tu jakieś są kosmiczne odczyty z punktu widzenia tego, co dzisiaj oferuje, wiesz, wydajnościowy świat i co ma się pojawić.
No i teraz, oczywiście i masa złącz USB 3.0, Thunderbolt, LAN i HDMI nawet.
A także, dlaczego wykorzystasz 6 złącz czy 6 Thunderboltów?
Żeby ustawić dyski zewnętrzne w wieżyczkę Eiffla i cieszyć się archiwizacją.
Aha, że to jest
na przykład
filmowcy albo
tak.
Co potrzebują jednego NASA, drugiego, trzeciego, czwartego, tak? Ty po prostu
tak.
Petabajty mieć, petabajta
danych
z podbiórkiem.
No właśnie.
Nie, tam kilka monitorów, te 4K.
Co, nie wiem.
Pytanie jest o cenę.
Nie wiem. To
zakładam, że taki, wiesz, ja zawsze pamiętam, jak nowy Mac Pro się pojawiał kiedyś, tak, no to przydam jakieś tam absurdalne czasy, kiedy to było, tak? Znaczy bardzo długie czasy oczekiwania pomiędzy kolejnymi generacjami, to ja zawsze sobie siadałem i wyklikiwałem najwięcej, co się da. No i tam regularnie, na przykład miałem do 80 tysięcy złotych, udawało mi się wyklikać Maca Pro.
No właśnie. To
co teraz będzie można zrobić?
No, powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest sprzęt dla użytkowników domowych, którzy liczą grosz. To ma być sprzęt dla osób, które pracują na tym urządzeniu i tak naprawdę cena nie gra roli. Najważniejsza jest moc obliczeniowa i czas, w jakim dane zadanie będzie wykonane. Tutaj w tym momencie liczy się. Nikt jakby nie przekłada ceny ponad to, co potrafi komputer. To urządzenie ma działać, ma to zrobić szybciej niż inne komputery, ma być pewnym rozwiązaniem technologicznym i no wiesz, to to nie jest sprzęt dla nas, dla zwykłych zjadaczy chleba, nagrywających magatkę, którzy cieszą się ze swoich urządzeń.
Tak, bo nam wystarczy dołożyć RAM-u, włożyć dysk SSD.
Oczywiście.
I styknie.
I jeszcze szukamy tych podzespołów na Allegro, żeby było jak najtaniej, czy w innych miejscach. No ale no tutaj jakby tok rozumowania osób, które naprawdę wykorzystują te urządzenia, jest zupełnie inny. To nie jest kwestia ceny. To jest kwestia szybkości i, jak mówię, pewności urządzenia, tak, że to ma działać. Nie obchodzi nas... ile trzeba będzie za to zapłacić. To
no są... może trochę obchodzi, ale na pewno nie jest to parametr kluczowy.
No tak, oczywiście, no tutaj może przejaskrawiam to w mówieniu, że cena nie jest ważna, bo zawsze patrzymy na cenę, bo koszta są, no teraz szczególnie każdy liczy grosz, ale wydaje mi się, że jednak już kto decyduje się na zakup Maca Pro, to jednak, no wiesz, patrzy na ten sprzęt pod kątem jakby stacji roboczej. To ma spełniać konkretne zadanie, włączam i ma to robić.
Nie mogę się doczekać, kiedy iFixit go rozbierze. Co tam, jak to, wiesz?
Jaką dostanie oceny?
Tak, że co tam wskażą jakieś, wiesz, innowacyjnego pod kątem właśnie budowy i tak dalej, tak? Wiadomo, to czym Apple się samo chwali, no to wszyscy wiemy, a co tam jeszcze, wiesz, będzie tak naprawdę, nie?
No tak naprawdę podobnie jak z iWorkiem.
Pójdę się z nim sfotografować do iSpotu czy tam.
Ciężko tutaj powiedzieć o tym urządzeniu cokolwiek. Bo
pokazali to jest tak jak wiesz, pokazuje się na filmikach renderowanych concept car.
Tak.
Na targach w Detroit pokazuje się coś wiesz i nie wiadomo czy to jeździ, czy nie jeździ i tak dalej, nie?
Wiemy, że będzie produkowany w Stanach.
Tak, o właśnie, wyjaśniło się co to za komputer ma być, który to Mac ma być produkowany w Stanach. No wiesz, no to jest komputer, którego sprzedaje się, no wiesz, to jest nieporównywalne nawet. Już nie mówię już o sprzętach z iOS-em, ale już nawet z takim MacBookiem Air, czyli MacBookiem Pro, to jest nieporównywalnie niższa sprzedaż. A jednak muszą, to co już mówiliśmy magatkę temu, robić takie rzeczy, żeby jednak...
Zachować wiesz, poziom
ta,
i...
Ta bardzo niewielka część rynku dla profesjonalistów nie może nie zostać zagospodarowana przez Apple. Dobrze, czy coś tam jeszcze było, czy możemy poznęcać się nad ikonkami w iOS 7?
Nie no... W sumie na WWDC już nic ciekawego nie było. Co powiedzieliśmy?
Tak, ja jak zacząłem pozostał tylko... byłem zachwycony, nie? You can't innovate anymore, my ass. To było mocne. To jak Phil Schiller się opowiadał.
Can't innovate anymore, my ass.
Teraz tylko został iOS 7.
No tak, no. No iOS 7. Complete new design i w ogóle, wiesz, te filmiki, jak oni to niby, wiesz, nie, no w ogóle jakaś masakra. Dorabianie teorii do gównianych ikonek jest po prostu niesamowite.
Tak, to jest. Nie wiem, czy no na pewno oglądałeś ten filmik, który jest na stronie, gdzie Jonathan Ive właśnie tłumaczy, jakie to jest piękne i ileż to pracy kosztowało.
Nie, ja nie mam nic przeciwko, tak już patrząc z punktu widzenia, przeciwko płaskiemu designowi. Czasami ja też lubię takie, wiesz, nie napaćkane, nie na tylko proste i tak dalej, ale coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Nie, dobór, paleta kolorów, którą ktoś tutaj usiadł, opracował i zaproponował, jest dla mnie nie do przyjęcia. Wygląda to na Twitterze, jak to było na bieżąco, te komentarze podczas keynote'a, ktoś napisał, że wygląda, jakby kanarek zwymiotował. No tak.
Szczególnie chyba w Control Center. w tym takim różowym.
Wyciągano od dołu, to jest taki efekt mlecznego szkła, tak? Bo właśnie, bo na razie jeszcze
powiedzmy, co jest nowego.
Do funkcjonalności, proszę o tym designie, bo to jest jakby tutaj, potem możemy pochwalić za różne rzeczy, ale na razie.
A, dobra. Najpierw miażdżymy.
Mi ten, co mi się nie podoba, bo to było generalnie mało rzeczy mi się podoba. Nie podobają mi się dobór kolorów. Paleta kolorów jest jakiś koszmar. Po prostu katastrofa. I wygląda jak landrynka, tak, no mówię, no kanarek, taki, wiesz, taki zielony, taki jak, nie wiem, dziewczyny się na dyskotekę ubierają. Nie wiem, się ta dziewczyna, może właśnie tak się ubiera. Wiesz, takie, wiesz, o, wiem, jak Lady Gaga na scenie. O.
Nie ma spójności w ogóle w tych kolorach. Na przykład Game Center, ta ikona taka tęczowych barw. Ona mi się podoba.
Czekaj, a która to jest ikonka to, Game Center?
No takie bąbelki.
Aha, bąbelki. Mi się, jedyna ikonka, która mi się powiedziała, okej, okay, to jest ikonka zdjęcia. Ten taki kwiatek.
Ale zauważ, że one w ogóle, gdy ja myślałem o, bo chwaliłem go ostatnio, gdy myślałem o płaskim designie, to przynajmniej miałem nadzieję, że to będzie ze sobą współgrało, tak? Te ikony nie muszą być naprawdę, mogą być prosto wykonane, ale żeby one ze sobą współgrały. A no, taka ikona Safari, która jest totalnie od czapy urwana.
To jest katastrofa. Dorabianie teorii, że tu proporcje, ten film,
tak,
który coś
tak,
obraca,
tak.
Tu projektowe, to co to jest?
Ale to widać, że Jonathan Ive jest projektantem sprzętu i którego zadaniem jest upchanie na niewielkiej powierzchni jakichś tam określonych podzespołów, co ma ze sobą współgrać i do tego ma wyglądać i jeszcze ma być funkcjonalne. Mhm. Ale jeśli on dotyka już pod takim samym kątem wyglądu ikon, coś, co no jasne.
Nie chcę, nie chcę dotykać jak chcę, ale tak, 90% prac amatorów pokazywanych, jak mógłby wyglądać ten flat design,
bije
był lepszych niż to, co tutaj pokazałem.
Tak.
Wiesz co, to nie wiem, czy widziałeś wpis u mnie, że jak już tam doszedłem do tego, co mi się nie podoba, to no gradienty, tak? To cały świat się śmieje już. Jak wyglądałby świat projektowany przez Jonathana Ive. Johnny Ive redesigned things in Tumblr.com. Polecam. Tutaj tam linka damy gdzie w opisie podcastu. To gradient. Całe życie mnie uczono, że kolego, robisz coś z gradientami, bardzo dobrze rób, bo tego są, nie nadużywaj tych gradientów. W sensie prawidłowo zrobiony gradient to jest przejście od niebieskiego do minimalnie innego odcieniu niebieskiego.
A tutaj jest od żółtego do różu, nie?
No wiem, że nie wszystko, tak? Bo na przykład tam, ale w szczególności ikonka iTunes Store. To jest taka właśnie od purpurowego do różowego. Czasem daltonistą, wiesz, jak każdy przeciętny mężczyzna rozróżnia trzy kolory i czarny, nie? Czekaj. Od różowego, takiego purpurowego do takiego jasno-różowego. Takiego właśnie, wiesz, jak Lady Gaga, takie, wiesz, świecące buty Lady Gagi, nie?
Miażdżący, miażdżący.
Tak, o, ikonka plus, na przykład, nie wiem, no, te przejścia są takie bardzo agresywne. No nie podoba mi się to. A jak już zacząłem, no, to co, control center, tak? Jak to będzie po polsku?
Centrum zarządzania?
Centrum jakieś tam. To od dołu wyciągane. Znaczy powiem tak, sama funkcjonalność, no nareszcie, ale jak to wygląda, czy to jest to, czy tak, gradienty mi się nie podobają, nie podoba mi się paleta kolorów, czyli kanarkowe i nie podoba mi się jeszcze jedna rzecz, która chciała powiedzieć, czcionka.
Ale wiesz, to nie jest tylko nasza opinia. No chyba w ogóle cały internet huczy o tym, że jest to
fala krytyki
totalny
przelała się
syf.
Niewiarygodnie przez internet.
Ja jestem ciekaw, jaka będzie reakcja Tima Cooka na...
No już za mapy jednego wyrzucono.
Ale no. No, Johnny chyba
nie,
ma się tam dobrze.
On jest nienaruszalny. Nienaruszalny jest moim zdaniem.
No,
ale może mu powiedzą, wezmą go na szczerze rozmowy, tak, Johnny, idź tam, projektuj kolejnego MacBooka Pro, bo dobrze robisz. Idź już, chłopie, idź. Idź tam się zamknij w tym, wiesz, tym tam strzeżonym laboratorium i tam sobie siedź.
No bo Mac Pro przy wyglądzie iOS 7 to jest niebo a ziemia.
Tak, nie, no, porównujemy co prawda krowy do świń, urządzenie
tak,
do
interfejsu.
Interfejsu użytkownika, ale Mac Pro, jak widziałem, to opad szczęki na podłowie.
Tak,
wow,
super.
Piękne, no to jest fajne. Można się kłócić, czy komuś przypomina to popielniczkę, czy nie, ale jest piękne.
Niestety to się nie przekłada
nie.
Na to, co powinniśmy widzieć w iOS 7, bo oczywiście mówimy tutaj o swoich, jakby tak o gustach się nie dyskutuje.
Ale wiesz, coś w tym jest, Przemek, bo patrz, ja przyznaję się bez bicia i mam to w ogóle w opisie na Twitterze i wszędzie, jestem fanboyem Apple'a. Mi się generalnie rzeczy Apple'owe podobają, zanim je zobaczę. Wiesz, jak ktoś mi mówi, że będzie nowy MacBook Pro, jeszcze go nie widziałem, ale już wiem, że mi się będzie podobał. Wiesz, o co chodzi? Mam trochę takie zakrzywioną rzeczywistość, takiego hopla mam.
No i niestety.
I mimo, że podszedłem, kurde, no to Jonathan Ive zaprojektuje coś zajebistego. To już byłem nastawiony pozytywnie, że to mi się spodoba, zanim podobało
też.
Mi się. A mimo tego, że mi się rzeczy Apple podobają z definicji, zanim je zobaczę, to mi się nie podoba żadnej cholery. Ikonka Safari jest po prostu, to jest katastrofa. Po prostu katastrofa.
Ale w ogóle jak powiem ci szczerze, przeglądając te filmy, te zdjęcia na stronie iOS 7, ja to już widziałem w innych systemach. I nawet pokusiłem
podobne.
Się.
Moim zdaniem to
tak.
jest Androidę podobne.
Więcej, to jest BlackBerry podobny plus jeszcze Windows Phone podobny. Jak patrzysz na to zdjęcie centrum notyfikacji, centrum powiadomień na tą pierwszą na zablokowanym ekranie te powiadomienia i tam Monday z datą i opisem, ta czcionka dokładnie, no toczka w toczkę i znajdziemy w Windows Phone. Naprawdę. Mhm. Porównaj sobie zdjęcia zrzutów ekranu z Windows Phone'a. Wygląda prawie identycznie. Jak tak. mówimy o multitaskingu, o wielozadaniowości tutaj, jest to zrobione o wiele lepiej niż do tej pory.
To jest WebOS.
To jest BlackBerry.
A nie WebOS? To takie, wiesz, ten umarły
no,
system
tak,
HP?
Tak. No to... No a właśnie, no to nieważne, ale ogólnie jest zdrżnięcie totalne z WebOS-a najprawdopodobniej już teraz
tak, ale jak można zaprojektować, nie wiem, tutaj przeglądam stronę tamtej Apple'a, jest Safari, jak wygląda. Ikonki do przodu, do tyłu, jak można coś takiego zaprojektować? Jak można wyjść i powiedzieć, że to są w ogóle miesiące pracy i tak dalej? Że to jest skandal.
W ogóle jak spojrzysz sobie na wygląd ikon, szczególnie przy Safari.
No tutaj, Safari, te na dole ikonki.
Tak.
Jak można wyjść i powiedzieć, że ta kreska taka, to jest ich zaprojektowana ikonka.
Ale
znaczy,
to
ja
jest...
wiem, czasami jak ktoś, wiesz, robi jakiś taki, słuchajcie, tak będzie wyglądał interfejs. W tym miejscu
robimy...
W tym miejscu będzie ikonka do przodu, w tym miejscu będzie ikonka do tyłu, proszę to doprojektować. I tylko sobie, i ktoś tak wziął i zostawił.
Wiesz, ale zauważ, że to nie są spójne elementy w ogóle systemu. Jak patrzę na właśnie te ikonki, te strzałki, to mi bardzo przypomina znowu Androida, tak. bo on ma tutaj takie rąby i temu podobne. No ale patrzę potem na iTunes Radio, I tam już te ikony są inne. Zupełnie, nie no, to się nie kupa, nie trzyma kupy. Stworzony system, albo naprawdę John nie miał czasu i robił to.
Albo coś palił i udało im się przekonać, że to, kogoś tam, że to jest dobre. Czcionki są za, wszystkie moim zdaniem, czcionki są za drobne.
Nie będzie widać.
I nie będzie widać.
To jest częsty przytyk do Windows Phone'a. I tutaj ja naprawdę patrzę na tą aplikację pogody, na tą temperaturę i na to centrum powiadomień i widzę Windows Phone'a. Naprawdę widzę system od Microsoftu.
No, jeszcze no, chciałbym wrócić. Trochę stanąć teraz, może trochę po fakcie tego skeuomorfizmu. Tego, że wiesz. Aplikacja notatnik przypomina skórę. Gdzieś przeczytałem artykuł, chyba dzisiaj, nie wiem czy nie ma Macworldzie, i bardzo trafiło do mnie, dlaczego na przykład aplikacja Notatnik przypominała, znaczy nie, sorry, jeszcze przypomina, ale zaraz przestanie, tak? Przypomina właśnie skórzany notatnik. W szczególności jak sobie obrócisz, wiesz, tak bokiem, to w ogóle wygląda, wiesz, jak skórzany notatnik. Taki prawdziwy, nie? Przed iPhone'em nie było praktycznie, a jeżeli było, no to nie przypominało to niczego, dotykowego interfejsu. Wraz z iPhone'em i później iPadem dostaliśmy, wiesz, dostaliśmy coś, czego można dotknąć. I w tym momencie, jak uruchamiasz aplikację notatkę, wiesz, na full screenie, na iPadzie i tak dalej, to tak naprawdę to przestaje być iPadem, przestaje być, wiesz, aplikacją, staje się tym prawdziwym notatnikiem, takim, który naprawdę, jakbyś go wziął do ręki, to on miałby jakiś, wiesz, miałbyś fajny, skórzany notatnik.
Ale rzeczywiście, to...
I zupełnie, zupełnie co innego robienie skeuomorfizmu na ekranie komputera, na Macu, czyli na przykład zrobienie tej, wiesz, kalendarz jeszcze teraz jest taki ze skórą, to trochę ma mniejszy sens, ma o wiele większy sens, tak przynajmniej autor tego artykułu na Macworldzie pisał, co do mnie bardzo trafiło, właśnie w interfejsie dotykowym. Czy imitujesz coś, czego ludzie naprawdę dotykają? Że iPad przestaje być urządzeniem, zaczyna być faktycznym notatnikiem.
Zgadza się, zgadza się.
A teraz, jeśli, a teraz
z
będzie
czym,
nie.
Z czym
nie
wolisz
wiem,
obcować? Jak. Czy z maszyną?
Z pachnącą skórą, czy.
Czy z trójkątem?
Nie, no, taką kreską, taką
legendą. Ale ja no pamiętam, tak, jak wprowadzano Siri. I tak sobie pomyślałem, że ten telefon staje się urządzeniem, które ma być dla użytkownika już no, bardzo... To już nie ma być telefon. To ma być, nie wiem, sprzęt, który ma towarzyszyć nam każdego dnia, który ma nabierać cech ludzkich, jeśli można tak powiedzieć, że mówi do ciebie telefon, zadajesz mu pytanie, rozmawiasz z nim, uruchamiasz aplikację, właśnie to, co mówisz, to wszystko wygląda jak prawdziwe. I osobiście, już jak zobaczyłem tego iOS 7, stwierdzam, że zdecydowanie wolę ten kierunek, gdzie wszystko wygląda tak, jak w rzeczywistości. Że mam portfel, on wygląda jak portfel, nie wiem, aparat to jest imitacja migawki, nie wiem, no.
Tak.
Niż
to korzystaj, korzystaj z iOS 6, bo ile tylko się da. Ile się tylko da.
Bo już niedługo to się skończy.
Wiesz, aplikacja kontakty, jak otwieram, teraz sobie to używam. No jak prawdziwy taki notatnik, co przerzucam. Co kiedyś, no teraz już nie, tak, ale kiedyś się używało takiego prawdziwego, no to, tak, wiesz.
I to jest
do
super doświadczenie.
Zapisywałeś.
Ja swojego czasu wypowiedziałem słówko, że przyzwyczajmy się do... Wygląd jest kwestią wtórną, jest kwestią przyzwyczajenia, za chwilę to zostanie jakby, no nie wiem, nasz wzrok, nasz umysł przerzuci to na... jakby dalszy plan i będziemy po prostu wybierać ikony i korzystać. I chyba muszę to odszczekać dość głośno, bo nie wyobrażam sobie, żeby na co dzień na moim telefonie coś takiego, jak chociażby właśnie ikona Safari, raziło moje...
Poczucie estetyki.
Tak, poczucie estetyki.
To jest, nie, no ja tak samo. Po prostu to, jak patrzę teraz, ikonki są dopieszczone, tak wykwietlam sobie, wiesz, na moim iPadzie mini katalog z ikonkami Apple, to każdy jest małym dziełem sztuki. Tak wygląda, wiesz, zegar, fotobów, nie, to wszystko jest... To jeszcze to Apple, to Apple, ale jak co po niektórzy deweloperzy, jakie cacuszka robią.
Nie. Dokładnie.
Przykładem aplikacji, która dla mnie jest, co możemy nazwać flat design, jeśli chodzi o ikonkę, to jest na przykład, która jest moim zdaniem fajnie zrobione, to jest na przykład Dropbox. Bo to jest pięknie, wiesz, elegancka, nie ma żadnego skeuomorfizmu i tak dalej, jest fajne, tak, ale super. Czemu tak nie może wyglądać?
Ale my się nie znamy.
Nie, no my się nie znamy.
Apple wie lepiej.
No dobrze. Proponuję...
To z takiej strony... Drodzy niechęć słuchacze, do iOS 7.
Znacie nasze zdanie na temat designu iOS 7.
Ale powiedzmy sobie, że iOS 7 to nie tylko wygląd, zmiany w wyglądzie, ale również kilka opcji, które no, powinny nas zaciekawić i jednak sprawić, że ten system będzie wygodniejszy w użyciu. Pierwszą z nich to jest centrum powiadomień rozbudowane o możliwość podglądu interakcji na zablokowanym ekranie. Tak? Teraz będziemy mogli podglądać większość wydarzeń z takim fajnym podziałem na dzisiaj wszystkie i zaległe, czy tam pominięte. I obok tego centrum powiadomień kolejnym takim no chyba najfajniejszą funkcją jest właśnie ten Control Center, który wreszcie otrzyma możliwość
Wyłączenie Bluetooth i zmiany jasności.
Tak.
To jest w ogóle, tak, to jest właśnie, tak już popsioczyliśmy na Apple, to teraz no to jest najfajniejsza rzecz.
No i latarka, kalkulator będzie szybki dostęp do tych
funkcji. No latarka, funkcji. Tak, to w ogóle chwalenie się tym, to jest w ogóle obciach. Słuchajcie, latarka będzie w Control Center, no nie, no właśnie.
No jest to coś naprawdę nowego. Chyba w Androidzie tego nie ma.
Czyli nie wiem, ale to
wciąż
jest...
jesteśmy do przodu, o krok przed nimi. Jest... No tak.
A jak ci się podoba zmiana wyświetlania zasięgu telefonu z kreseczek na kropeczki?
Nie, no, nie podoba mi się.
Też mi się nie podoba. Czy jakoś przyzwyczajony byłem do tego? Nie wiem, po co to... Nie wiem, po co zmieniać coś, do czego ludzie są przyzwyczajeni. No, ale to może...
Na gorsze.
No ciężko powiedzieć, także ciężko powiedzieć. Dobrze, i chciałem zapytać się tak, jak ci się podoba ten efekt teraz tego, że takiej tej trójwymiarowości, wiesz, nie wiem, to się nazywa ten efekt paralaksy, tak, że tło jest tak jakby pod
stałe.
Że możesz, wiesz, obracać i to niby tam zaglądać, wiesz, pod ikonki.
No proszę cię.
Ja nie wiem, po co to jest. Po co to?
No, żeby wykorzystać moc procesora może w telefonie.
Tak, czyli tak, Control Center fajny. Uznaję za fajny, tylko nie podoba mi się wygląd, bo też takie cieniutkie, prawie niewidoczne, takie półprzezroczyste, na tym to mi się nie podoba.
Nie, no i
znaczy, funkcja super, wszystko, że to tak ma być, nie, to ekstra, wiesz, Bluetooth, Wi-Fi włączanie, tryb, no to bajka, nie? To fajnie, natomiast wygląd mi się nie podoba. Centrum powiadomień, moim zdaniem, jest zbyt rozlazłe.
Za dużo tego wszystkiego, tak?
Czy w sensie, wie, że to samo, co się teraz mieści się na jednym ekranie iPhone'a, teraz będziemy trzeba dwa razy przewinąć.
No może, ale z drugiej strony wydawać się może łatwiejsze w skasowaniu tych powiadomień, które są, ten znaczek X jest chyba większy z tego, co tak mi się tutaj kojarzy.
Nie, ale z tego, co gdzieś tutaj kojarzę, to będzie się synchronizować z Mac.
I w ogóle powiadomienia mają się też synchronizować. Mhm. Będzie również AirDrop do wysyłania i dzielenia się jakimiś informacjami, zdjęciami, linkami.
Ale AirDrop nie na iPhone, tylko od iPhone'a 5 w górę.
Tak, i nie będzie najprawdopodobniej z Maciem współpracował. Nie widziałem żadnych informacji o tym.
Czyli iPhone do iPhone'a, tak?
Tak.
No, wiesz co, ale to nie jest funkcja, na którą czekam. Aczkolwiek AirDropa bym przywitał, bo jaką masz metodę, jak masz zdjęcie? Robisz screenshota na...
Wysyłam maila najczęściej.
Maila? A ja Dropboxem przerzucam.
To jest też smutne.
To każdy ma jakąś taką sztuczkę, jak przegrać zdjęcie stąd, bo mam wyłączyłem, jak to się nazywa, PhotoStream, bo to za duży bajzel mi robił, także ten, no.
Wielu zmian nie będzie tak naprawdę, no multitasking z podglądem zamykanych aplikacji, z tego co przynajmniej widać, nie będzie możliwości zamknięcia wszystkich programów, co znowu
szkoda.
Jakby tak smuci. Z żalem też przyjąłem fakt, że nie będzie możliwości wyboru domyślnej przeglądarki. Będzie to ciągle Safari, który otrzymał nowe zakładki na przykład. podgląd nowych zakładek, także skok do przodu.
Dobra, a widziałeś, jak wyglądają foldery w iOS 7?
No inaczej to wygląda, ale...
Gorzej. No gorzej, no, bo jest
nie
mniej,
chciałem
się
tego
mieści.
Powiedzieć.
Mniej, nie o to chodzi, jak wygląda. Wygląda może i lepiej, może to ładnie wygląda, ale mniej mi rzeczy się mieści do tych folderów. Nie wiem, o co chodzi.
Nie wiem, może tak to wygląda na zdjęciach. Ogólnie...
Nie, no nie wygląda, bo teraz, sorry, teraz w telefonie możesz schować, na 4S-ce możesz schować do folderu maksymalnie... Czekaj, bo już mam sklerozę postępującą. 12 rzeczy. Na iPhone'ie 5 16, a teraz będziesz musiał schować 9. Ale tam, znaczy, na jednym ekranie, bo te foldery, z tego co widziałem, są scrollowalne, więc będzie można więcej. Trzeba będzie więcej ruchów wykonać, żeby się dostać do niektórych rzeczy.
No to, to miało być łatwiej i wygodniej. Mam nadzieję, że ta funkcjonalność, która pojawi się w tych nowych funkcjach, o których wymieniliśmy, jakby zniweczy ból wyglądu. Aczkolwiek ciągle mam nadzieję, że w ostatecznej wersji iOS-a 7 dużo się zmieni, jeśli chodzi o design.
Miejmy nadzieję, że oni jeszcze 6 razy podkreślą, słuchajcie, to beta, dopiero pracujemy, co? Jednak będzie dobrze. Tak, z rzeczy, których powiedzmy takie, że wymienimy, co mnie to grzeje, iTunes Radio jest, czyli no nie jest to kopia usługi typu Spotify i innych, czyli będzie może sobie, wiesz, mam utwór u siebie, który mi się podoba, który słucham, będę mógł kliknąć tam radio i będzie wyświetlał mi utwory podobne do tego. I oczywiście w każdym razie zachęcał do kupna tych utworów w iTunes. Niestety na razie, no nie wiem, dostępny tylko w Stanach Zjednoczonych, więc możemy pominąć to. Nie wiem, nic ciekawego, skoro nie będziemy mogli z tego skorzystać, tak? Siri, która dalej nie rozumie po polsku.
Trochę cios.
No, dobrze. I jeszcze, i to akurat jest fajne, ulepszony i to bardzo ulepszony Find My iPhone.
Nie korzystam.
No, ale wiesz, teraz chodzi o to, że to będzie tak, że ktoś ci buchnie iPhone'a, ty go zdalnie skasujesz, bo będzie taka możliwość i chodzi o to, że ktoś nie będzie mógł odtworzyć tego iPhone'a albo wgrać czego cokolwiek nowego, jeżeli nie poda oryginalnego Apple ID ostatnio używanego na tym iPhone'ie.
O. No to...
Wiesz,
no,
o co chodzi? Kradzenie tak. iPhone'ów stanie się bez sensu. Bo to będziesz mógł zdalnie go wymazać, zresztą dalej chyba tak, znaczy ten chyba tak można robić teraz, ale nie będzie można, ktoś tam, wiesz, nie będzie mógł go użyć. To jest fajne.
Trochę żal, że Siri nie będzie mówić po polsku.
No.
Jednak jesteśmy jeszcze małym rynkiem.
Nie, tak. No to Siri będzie mówiła po polsku w 2050 roku. Nie, no to, no, nie czekajmy na to.
Ale z miłych informacji jest to, że będzie na iPhone 4 działał iOS 7.
Tak.
Jeśli no, jest to miła informacja w ogóle.
Znaczy ja przewidywałem, że odetnę iPhone'a 4. To my teraz,
ja też.
To jak mi się wydawało, że odetną. Natomiast tylko z ostatnim iPodem Touch będzie działać. To jest dziwne trochę. Tylko z ostatnim. Z przedostatnim nie będzie.
Tak jest.
Co na przykład jest dziwne, bo na przykład z prehistorycznym iPadem 2 będzie działać.
Chyba się to nie sprzedaje.
Co się nie sprzedaje?
iPody.
Dlaczego?
No bo trzeba będzie teraz kupić nowego Toucha, żeby troszeczkę napędzić ten rynek, żeby cieszyć się nowym wyglądem w iOS 7.
Czy nabiorą wartości, będzie można kupić sobie 3GS-a, iPhone'a i będzie można mieć iOS 6.
No nie wiem, już chyba...
Jeszcze a propos funkcjonalności, jest jakaś nowa funkcjonalność zdjęć, ale to mnie kompletnie nie zainteresowało.
Filtry więc... można stosować, tak jak na Instagramie.
To w ogóle... To
jakiś
jest...
podgląd...
A podoba ci się wygląd multitaskingu? Tego tak, jak to teraz wygląda? No, To taki pogląd do WebOS-a.
Tak. Podoba mi się. To samo, podoba mi się ten gest też do góry zamykania programów. No tylko tu nie ma świeżości w tym w ogóle. Naprawdę, jak patrzę na ten system, to nie widzę nic, co mogłoby powiedzieć, wow, wymyślili coś nowego.
Zabili.
To jest, zabili, tak, konkurencja jest z tyłu. A, to jest podcast o Apple, nie będę swoich smutnych wynurzeń jeszcze tutaj, nie będę się pastwił nad tym iOS-em 7. Poczekamy, zobaczymy, jak on naprawdę wyjdzie i wtedy będzie można no tak definitywnie go skomentować, bo na razie to jest takie, wiesz, rozmawiamy o becie 1, aczkolwiek no taki, to jest przykre rozczarowanie tym, co się wydarzyło w świecie Apple. Firma, którą ja zawsze postrzegałem jako ta dbająca o szczegóły i o no praktycznie o każdy detal, szczególnie jeśli chodzi o wygląd, no w tym momencie zrobiła bubla.
O, jest sorry, jeszcze jedną fajną rzecz zrobili. Ale też z funkcjonalności, a nie z designu. Aktualizacje programów. Będziesz mógł sobie włączyć.
Automatycznie?
Tak. Mhm. Podłączasz do Wi-Fi, usypiasz i jest wszystko aktualne. Tak jak jest to zrobione już na najnowszych Macach. Że jak on śpi, to tam, wiesz, tam jest, to się to chyba tam nazywa funkcja power nap. Przecież ja tego nie chcę, a podobno można to wyłączyć w opcjach, ja to wyłączam, bo nie wiem jak ty, ale jak ja zawsze czytam.
Tak.
Co tam nowego? I ja czytam. Nawet jakąś gierkę dla córki, no to nie, to pstrykam, ale przed jest aplik, nie wiem, do tweetbota, to kurczę, no to czytam od deski do deski, co jest nowego.
A czasem się zdarza, że prosimy nie aktualizować, przepraszamy za pomyłkę, poczekajcie do kolejnego wydania, no także tutaj...
No a to będę chciał wyłączyć, także... No co, to smutno tak, nie?
No ten tak. Odcinek taki mało optymistyczny.
Dobra, przejdźmy do optymistycznych rzeczy. Po pierwsze, jest konkurs na fakturę, obiecany z zeszłego odcinka, to...
A to może, słuchaj, to może jeszcze z optymistycznych powiem, że Adobe CC, czyli Creative Cloud został zaktualizowany akurat dzisiaj, a ja miałem przyjemność być na Creative Days.
A jak będziecie tego słuchać, to kilka dni wcześniej.
Tak, byłem na Creative Days w Warszawie, no impreza, no zaraz usłyszycie jaka była. I chciałem się podzielić takim materiałem z wami, co tam się wydarzyło. Spotkałem nawet kilku naszych wiernych słuchaczy, którzy również będą w tym nagraniu.
Tak? Tak super, jest. To pięknie. No to super, to zapraszam do nagrania. Proszę bardzo.
W Warszawie Adobe zorganizował konferencję pod nazwą Creative Days. Mieliśmy szansę tam być i specjalnie dla Was relacjonujemy to wydarzenie. O nowościach, jakie możemy spotkać w oprogramowaniu Adobe z najnowszej serii CC, opowiadało trzech ewangelistów: Paul Tranny, Rufus Deutschler, Jason Levine.
You have control over those layers, so I can turn on, say, that sidebar. And you can get a rendition of that. It opens up that right there. Oh, what about a folder? Let's take this folder in particular. Oh, look, add collaborators. This is really cool. I can add collaborators, adding Rufus, adding Jason as a collaborator. They have access to that folder, and they can make changes and add to that folder anything they want, but really, it's a new way of working. And I can use this font on my desktop? That's exactly what I'm saying. Clicking there, it's actually going to sync to Creative Cloud and make it available.
So I'm in Photoshop CC now, and the first thing I want to show you is now that in the preferences, I can actually choose to sync my settings. All right, so let's go into a little bit of features here, and let's start with this image. So the first thing that I want to show you is this new filter that we've added. In filter, Sharpen, we have a new filter called Shake Reduction. I can now access this new window here that has a lot more different choices and presets that you can use. And you can really define the amount, the radius, the noise reduction, and the sharpening. All right, some features in Illustrator. Taking that image from Photoshop into Illustrator and creating images with pixel or raster-based images in Illustrator. Another thing that we can do in InDesign now is put little stars next to the fonts. What I can do now under Object is generate a QR code.
So the first thing I'm going to show you here deals with the process of relinking and locating media. So when you want to actually clean up these edits, you can simply right-click on the through edit and choose to join them back together. Duplicate frame markers. Well, now you have visual indicators to show you if you have duplicate frames. In CS6, we completely redesigned the interface, and that's what gave us all of this rich video. And it also allowed us to customize what you saw. ProRes, encode and decode, import and export. So a lot of flexibility there. But in this case, I'll just choose all cameras, synchronize by audio, click OK, and it's already done. It's already analyzed and synchronized all of my content. And the Refine Edge tool is a brush that, just like in Photoshop, allows me to come inside my After Effects video.
In Photoshop, oh yes, I love that. Get excited. Behance, check this out. Going right up here, let's zoom in. Museo slab is right there. Is that cool? Thank you. Yeah, clap. I don't know.
Pretty cool? Multicam, all the same? Yeah. Okay. Cool? Yeah? Okay. Cool? Yeah, all right. Okay, thank you.
Very cool things going on. So yeah, if we can switch here. Everybody, with me. Yes! You guys are like, maybe like, right? Thank you so much.
Po ekspresyjnych prezentacjach funkcji w nowych aplikacjach Adobe CC przyszedł czas na niezmiernie ciekawy element całego spotkania. Debata. W tej części programu Creative Days pan Tomasz Tomaszewski, Piotr Janowicz, Patrycja Dubiel oraz Marek Knap opowiadali o swoich doświadczeniach z oprogramowaniem cyfrowym.
Te narzędzia, o których wy dzisiaj cały dzień możecie słuchać, one są dostępne dopiero od jakiegoś czasu. I chciałam się spytać, czy pamiętacie, kiedy pierwszy raz mieliście okazję wykorzystać w swojej pracy takie narzędzia jak na przykład Photoshop? Panie Tomaszu.
Jestem już kobietą dojrzałą, pamięć mam w związku z tym ograniczona. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to był poprzedni wiek. Tak szybko jak zostało to wprowadzone, ponieważ jest to narzędzie, które znakomicie przyspiesza i pomaga nam osiągnąć efekt zamierzony.
A czy był pan od razu zadowolony z efektów, jakie dodaje? Czy to był taki moment odkrycia, że wow i jest niesamowicie, czy jednak jak z każdym narzędziem trzeba było się zapoznać?
Proszę pani, zadowolenie rezerwuję dla zupełnie innych doświadczeń. Ta otwartość, którą nam oferują, która jest fragmentem systemu demokratycznego, ja się obawiam, że może być pułapką i może właściwie być wielkim zamknięciem, ponieważ ta aplikacja daje zbyt wiele możliwości, zbyt wielu osobom. Przestaje być czymś szczególnym. A przecież chodzi o to, żeby tworzyć rzeczy nadzwyczajne, wyjątkowe, jedyne. Ponieważ wszyscy już za chwilę będą potrafili używać tego narzędzia, więc Adobe będzie musiało stworzyć coś bardziej hermetycznego, dostępnego dla niego.
A i dla mnie oprogramowanie nie jest zagrożeniem, tylko odwrotnie, jest czymś, co bardzo, bardzo mi pomaga w wykonaniu niektórych moich pomysłów. Oszczędza mi czas, moją energię, która jest mi potrzebna, siły fizyczne, które są mi potrzebne do pracy przy szkle.
Tak, pamiętam 90 rok, wtedy miałem granta, byłem w Stanach, w School of the Art Institute of Chicago i świeża pracownia, dopiero co wyposażona przez Apple'a. Siadam, otwieram komputer, a on jest biały. Tu mamy czarne literki na białym ekranie. To był dla mnie wstrząs. I w tym momencie on stał się moją kartką papieru. Białą kartką papieru.
To jest narzędzie. I ja muszę panować nad tym narzędziem, a nie ono nade mną. I tym mam wrażenie, że jakby odpowiadając też na to pytanie, sytuacja, w której panuję nad narzędziem, to jest sytuacja taka, w której ja jestem w stanie swobodnie dopasowywać sobie wszystkie elementy kompozycji, typografii, kolorystyki i wszystkie inne elementy, nad którymi chcę zapanować, a nie to gigantyczne narzędzie, które dostaje, ono próbuje zapanować nade mną.
Złapał się pan w pewnym momencie na tym, że za dużo tego Photoshopa.
Tak, ale ciśnienie jest ogromne, oczekiwanie edytorów jeszcze większe i moja odporność jest bardzo ograniczona, więc to nie jest proste. Suwaki bardzo łatwo przesunąć bardziej w prawo albo też w lewo i osiągnąć jakiś nadzwyczajny efekt, ale w moim przypadku ja ciągle trzymam się po prostu tradycji, która również podpowiada mi, że fotografia jest pewnym fenomenem związanym z umiejętnością nie patrzenia, a widzenia rzeczy. Jest zasadniczą różnicą, czy my na coś patrzymy, czy też my to coś widzimy. Mało osób potrafi naprawdę dostrzec. Tutaj było przed nami używane takie sformułowanie czarodziejska różdżka i myślę, że warto przypomnieć cudowne zdanie właśnie powiedziane przez Platona, które też przypominałem niedawno, który powiedział o Sokratesie, zanim ten wypił cykutę, że wielu z nas jest w posiadaniu tej czarodziejskiej różdżki, praktycznie biorąc wszyscy na tej sali. Tą różdżką dzisiaj jest między innymi aplikacja Photoshop, niewielu potrafi jej natomiast użyć. Odkrywam właściwie na co dzień jakieś cudowne nowe rzeczy, doceniam to, że uczestniczę w tym cudzie, jakim jest życie, ale wiele rzeczy dla mnie jest niezrozumiałych. Ja nie potrafię w tej chwili sformułować chyba nawet jednej myśli, co do której miałbym stuprocentową pewność, że tak jest. Zawsze wydaje mi się, że jeśli dochodzę do jakiegoś wniosku, to jest ktoś na świecie, który właśnie to obala. Czyli można doprowadzić to przy długie moje wystąpienie do konkluzji takiej, że jedyna ciągłość, jaką my dysponujemy dzisiaj, to zmienność.
Zawsze będziemy dążyć do tego, żeby jednak sięgnąć do tych korzeni i do tej takiej prawdziwej twórczości, takiej, która się bierze z ziemi, jak to się mówi. Także dla mnie jest to fajne, aczkolwiek nie jest to groźne.
Przepraszam, jestem zachwycony, bo przyszedłem, dowiedziałem się. Czas nie był stracony, choć podejrzewałem, że będzie. Więc dowiedziałem się rzeczy fantastycznie. Okazało się, że tworzenie rzeźb jest czymś skomplikowanym, bo ja do tej pory myślałem, że nie. Pamiętam taką cudowną rozmowę z Michałem Aniołem, którego kiedyś zapytano, jak on to robi, co on robi, że on bierze taki kamień i po prostu z tego powstaje takie arcydzieło. Mówił, co ja uwierzyłem oczywiście, bo on powiedział, że to jest właściwie bardzo proste, że on bierze taki kamień i usuwa wszystko, co jest niepotrzebne i proszę bardzo.
Przetrwa jakość. Jakość jest jakby przede wszystkim pochodną rzeczy wykonywanych w prawdzie. To znaczy, żeby coś zrobić tak naprawdę, to trzeba mieć do tego bardzo osobiste podejście. Trzeba znaleźć swój taki osobisty, w tym przypadku, w naszym przypadku, język wizualny. I to jest niestety, tutaj chciałem chwilę ponarzekać, ten software, który mam, te komputery, ta technologia, którą mam w ręku, niestety on w jakiś sposób powoduje, że te projekty, obrazki, które się pojawiają, one zaczynają być do siebie niesamowicie podobne. Chyba dlatego, nie dlatego, że są pewne trendy, że coś jest modne i tak dalej, że wszyscy są być modni. Chyba raczej chodzi o to, że to wynika właśnie z tego, co pan Tomek tutaj ładnie nazwał, zachodzi taki proces maskowania braków.
Trzeba, oprócz tego, że my jakby słuchamy takich pięknych wykładów dotyczących techniki, gdzie dowiadujemy się, jak działa narzędzie, jakie są funkcje, jakie są opcje, jak coś zmienić i wszyscy to, mam wrażenie, dzisiaj chłonęli z otwartymi oczami, to jakby druga strona medalu jest taka, że trzeba dokładnie wiedzieć, kiedy dane narzędzie użyć.
Najgłębiej, jak potrafię o tym myśleć, to bym odpowiedział, że przetrwa idea po prostu.
W kuluarach udało nam się spotkać również słuchaczy MacGatki. Pozwoliliśmy sobie przepytać ich, co sądzą o nowym pakiecie Adobe CC oraz o konferencji. Witamy z Warszawy, Złote Tarasy. Jesteśmy na konferencji Adobe Creative Days. Po pierwszych prezentacjach. I tutaj dopadłem naszych dwóch wiernych słuchaczy. Mam nadzieję, że powiedzą, że są wierni. Ale panowie, chciałem się was zapytać, co ciekawego po tym, co pokazali ewangeliści Adobe w nowych rozwiązaniach firmy, najbardziej wam przypadło do gustu?
No jak zwykle, witam przede wszystkim Romek z tej strony. To, co jest najbardziej spektakularne, to są nowe filtry w Photoshopie, czyli w tym momencie usuwanie blura. No robi duże wrażenie, czyli można już, tak jak sam napisałeś na Twitterze, można już robić ruszane zdjęcia.
No, mnie oczywiście, cześć wam, Wojtek z tej strony. Filtry tak, bo od strony fotografów to jest dobre, ale synchronizacja pracy między ludźmi to jest jednak duży plus. Latanie ze zdjęć, tak samo jak pakowanie i wysyłanie, czyli modlenie się, żeby to przeszło w całości, jakby teraz już nie istnieje, bo w zasadzie w iCloud można to bezpiecznie przesłać i osoba zainteresowana dostanie to szybko i w całości, prawda?
Czyli jak oceniacie w ogóle Creative Cloud, usługę Adobe? Jest to krok do przodu, krok do tyłu?
Powiem ci tak, dość sceptycznie do tego podchodzę. Aktualnie mam Photoshopa 5,5, z którego korzystam tak okazjonalnie. I trochę boję się, że przejście tylko i wyłącznie na subskrypcję zastopuje rozwój tego programu. W tym momencie największą, to jest dość kuriozalne, największym konkurentem Photoshopa w wersji szóstej jakiejkolwiek jest wersja poprzednia. Program, właściwie cały pakiet Adobe Creative Suite nie ma właściwie dużej konkurencji na rynku i jedyną konkurencją jest po prostu konkurencja ze strony starszej wersji. Boję się, że Adobe zwolni rozwój tego pakietu, bo w tym momencie, jeżeli wszyscy płacą abonament, to nie ma już ciśnienia na to, żeby kupować, żeby tworzyć nowszą wersję, która ma jakieś ciekawe funkcje.
Znaczy, dla mnie nie ma to za specjalnej różnicy, prawda? Jeśli płacę abonament i w cenie mam upgrade, dostęp do wszystkich programów, także jeśli ktoś poczuje się nagle nie fotografem, a w stronę muzyki, to nie musi się jakoś męczyć i wysilać, tylko po prostu bierze program, zgrywa, używa go. Więc dla mnie jakby Adobe Cloud jest super i cała chmura jest fajnym pomysłem. Oczywiście typowo amerykańskie podejście, tak? Płacisz, masz, nie płacisz, nie masz. Zobowiązania na rok, te są wesołe, ale dla ludzi, którzy pracują, jakby zarabiają na to. Osoba, która jest na początku swojej kariery, jednak musi się mocno zdeklarować. Chcę, używam, płacę, albo po prostu, no koniec, tak? Nie mam pieniędzy, nie używam. Z drugiej strony wersja pudełkowa szóstka, która jest też dostępna i pewnie będzie za jakiś czas, moim zdaniem wystarcza do 99% rzeczy, które się używa i korzysta. Także pomysł jest wybór, tak, ale może nie wszystkim się to spodoba, ale faktycznie dla Polaków może być to jakieś takie ograniczenie wolności takiej, bo lubimy tak w poprzek. Mentalnie, dosłownie, ale można się na to nastawić. A co się przyjmie u nas na polskim rynku? No mówią, że tak, ale zawsze PR jest o krok przed zapotrzebowaniem i całą resztą, więc z punktu praktycznego fajnie to wygląda i cała ta otoczka jest w porządku, natomiast myślę, że najbliższy rok pokaże, czy to faktycznie u nas będzie fajnie działało.
Fajny czas był zorganizowany przez Adobe na debatę, na której byli goście, artyści, pan Tomasz Tomaszewski, fotograf, no dla mnie chyba zrobił największe wrażenie. Jak oceniacie tą debatę, główny przekaz? Skupiono się tutaj, czy technologia zastąpi artystów? I miałem takie wrażenie, że próbowano dowiedzieć się, czy Photoshop faktycznie jest w stanie w tym momencie dzisiaj wyprzeć duszę, nie wiem, artysty, fotografa. Jakie są wasze zdania po tej debacie?
No, można powiedzieć, że fotograficy są, przynajmniej tego starszego pokroju, są mocno analogowi. oni nie lubią cyfrowych nowości i najchętniej, żeby to był faktycznie, jak pierwsza wypowiedź była na tym spotkaniu, dosyć mocno prestiżowa dziedzina pracy. Ma to oczywiście plusy i minusy, tak? Jest dużo ludzi, którzy się za to zabierają i kreują coś przy pomocy CS-a i Photoshopa i całej tej otoczki, ale też ludzie, którzy się przymierzają do tego, ale nic im nie wychodzi, to po prostu odchodzą od tego, tak? Także zawsze będzie analogowa fotografia i ludzie, którzy będą pasjonatami tej sprawy i zawsze będzie cyfrowa i pasjonaci. Myślę, że tutaj nie będzie żadnych zgrzytów i każdy znajdzie swoje miejsce w rynku i w swojej taki hobby czy tam dziedzinie jakiejś, którą pokocha i będzie pielęgnował, prawda?
Artyści trafiają na taki problem, że jakby postęp technologiczny trochę goni ich kunszt i czasem się tego boją, czasem nie. Te drukarki 3D, które mogą tam zastąpić jakieś rzeźby czy coś takiego, myślę, że zawsze coś takiego będzie. Upowszechnienie się narzędzi nie wpłynie na to, że będziemy mieli więcej artystów.
Teraz jak na rasową stację radiową macie 5 sekund na pozdrowienie.
No oczywiście pozdrawiam wszystkich moich kolegów z pracy. Jak usłyszą, to będą wiedzieli kto i co. Natomiast zachęcam do słuchania podcastu. Ja jestem wierny.
No Przemek nam w tym momencie kazał powiedzieć, że jesteśmy stałymi, wiernymi słuchaczami i słuchamy od pierwszego odcinka.
Za 5 dych wszystko powiem.
Więc tak, no i również pozdrawiam kolegę z mojego projektu MrUp.pl.
Umówiliśmy się na 40 zł, kłamali. Pozdrawiamy. Już teraz zapraszam Was do kolejnego odcinka podcastu Maggatka, gdzie postawimy w krzyżowy ogień pytań jednego z ewangelistów firmy Adobe, pana Rufusa Deutschlera. Do usłyszenia. Okej.
Okay. No dobrze, no i to teraz przejdźmy już do
konkursów.
Czyli konkurs. Konkurs obiecany. Czyli konkurs, który można będzie dostać łącznie cztery kody na fakturę. I uwaga, pytanie jest następujące. W którym dniu pojawiła się w sprzedaży w Mac App Store faktura, tak jak to była data, i w którym dniu, dokładnie też chodzi o datę, pojawiła się faktura free. Trzeba dwie daty podać.
Odpowiedzi przysyłajcie na maggatka@gmail.com w temacie konkurs faktura.
Tak, konkurs koniecznie, bo inaczej się zagubimy w tym wszystkim. Konkurs tak jest. Podpowiedź. Jest taka strona fakturanamaka.pl i tam jest blog Miłosza i tam, no właśnie, tak już można sobie próbować dociec do tego. No i tak w ogóle to faktura, fajny program, także zachęcam do zapoznania się z możliwościami tego programu. Tak, czyli to i to czekamy, powiedzmy sobie, tydzień. Tak, już tak napiszemy, jest. Bo nie wiemy, kiedy się opublikujemy, to napiszemy na stronie, ile trwa konkurs, no ale tak mniej więcej
dajemy około tygodnia.
Tak? Mhm. Mam jeszcze ogłoszenia różne. Wszyscy, którzy czekają na kubeczki dostaną. Sorry, byłem na urlopie, nie miałem kiedy się zająć, jak tylko się ogarnę z tematami bieżącymi, odkopię się mniej więcej. Zejdę z liczbą maili nieprzeczytanych poniżej 100, to wtedy, wiesz, moje skrzynki w inboxie, tak, zejdę poniżej 100, to wtedy te kubeczki wyślę. Jeszcze w tym tygodniu wszystko będzie wysłane, zapakowane i tak dalej. To jest to. No i co? I jeszcze i na same zakończenie jeszcze raz chcielibyśmy gorąco podziękować twórcom Mini CRM za pomoc w nagraniu dzisiejszego odcinka. Przypomnijmy, taka aplikacja Mini CRM jest sponsorem tego odcinka Maggatki i zapowiadane wcześniej tutaj niespodzianka, specjalnie dla słuchaczy Maggatki jest możliwość skorzystania przez 3 miesiące za darmo z aplikacji Mini CRM, tam w planie Medium, i żeby to zrobić, to jest tutaj, nie wiem czy wiesz, że Mini CRM dorobił się fajnego adresu strony internetowej, to jest minicrm.pl/Maggatka.
O, to nie wiem.
Fajnie, możemy zrobić, wiesz, taką partnerską magatka.pl łamane przez minicrm i tam coś o nich napisać. Tak więc, dobra, musicie wejść na stronę minicrm.pl łamane przez magatka i tam robić to, co jest napisane.
No, pięknie to wygląda.
Tak. I jak to by to zrobicie, to dostaniecie, to jest prosta sprawa, to trzeba wpisać odpowiedni kod promocyjny przy rejestracji na stronie 3 miesiące minicrm za darmo, specjalnie dla was. Zachęcamy, popróbujcie, bo to jest, przyjemnie się obcuje z tą,
no cały czas z tym ciężko, systemem całym.
Z tym systemem, tak. Ciężko mi cały czas nazwać, wiesz, coś, co jest na stronie internetowej programem, aplikacją, no jest to de facto taki programik. minicrm.pl mam przez Magatkę, serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy. To będziemy
twórcom.
Się, tak, twórcom i jeszcze będziemy się widzieli w przyszłym odcinku.
I będziemy się chwalić wami.
Tak jest.
Na różnych, w różnych miejscach.
Wszędzie.
Tak.
Przemek, nie wiem, jaki jest czas nagrania. Jest jakiś na pewno kosmicznie długi. Jest po północy. Proponuję zakończyć narzekanie na iOS-a. 7. No nie wiem, co to będzie.
Nie wiem. Ja nie powiem. Nic nie powiem. Powiem tylko do usłyszenia.
Tak. Bo... A dobra, też już nic. Nie, dobra, to już powiem, bo zacząłem. Po tym, co zobaczyłem, boję się, jak może wyglądać kolejny live.
Różowy. Do widzenia. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Niech ten koszmar się nie spełni.
Do usłyszenia z tym razem. Pozdrawiamy.